Co to jest? W związku z tym spotkaniem, które przed chwileczką się odbyło, kluby na razie ustaliły, żeby ten punkt w tej chwili zawiesić. Wrócimy do niego jeszcze dzisiaj. Natomiast póki jeszcze parę szczegółów nie zostanie ustalonych, będziemy kolejne punkty realizowali. Dlatego punkt 22 zostaje zawieszony. Przystępujemy do punktu 22a, czyli projekt uchwały PU 163/15, która zmienia uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego bieżącego roku w sprawie powołania doraźnej komisji legislacyjnej. I w tym projekcie uchwały chciałbym Państwa poprosić o uwzględnienie wniosku, który się pojawił, aby skład komisji uzupełnić o pana radnego Mateusza Rozmiarka. Taki wniosek otrzymałem. Jeśli zostanie uzupełniony ten skład, będzie możliwość przystąpienia komisji do kolejnych prac i wznowienia działalności. Dlatego w takim kształcie Państwu tą uchwałę przedstawiam. Pani Klaudia Strzelecka, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Czy ja bym mogła w tym punkcie też się zgłosić jako jeszcze jeden członek Komisji Legislacyjnej?
Proszę bardzo, to zmienimy to w ten sposób, że dojdą dwie osoby, czyli dojdzie pani Klaudia Strzelecka i Mateusz Rozmiarek. Niebawem będzie to cały klub Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję. Zapraszamy członków innych klubów także do komisji.
Tak, tak. Czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Uzupełniamy o dwie osoby, Mateusz Rozmiarek i Klaudia Strzelecka. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo, zamykam ten punkt. Punkt 23, projekt uchwały PU 153/15 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. To jest projekt uchwały własnej. Wynika z tego, że ja przedstawię. Aha, przedstawia przewodniczący zespołu do spraw opiniowania. Mogę ja. Dobra. Do 30 czerwca tego roku do Rady Gminy mogli być zgłaszani kandydaci na ławników sądów powszechnych. Zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rady Gmin muszą zasięgnąć od Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Przedmiotowa uchwała zawiera stosowne zobowiązanie przewodniczącego Rady Miasta do wykonania uchwały, to jest do wystąpienia w imieniu Rady do właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji o informacje o kandydatach na ławników. W przypadku wyborów ławników dokonywanych przez Radę Miasta Poznania właściwym organem do udzielenia informacji o kandydatach na ławników jest Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu. I podjęcie takiej uchwały jest niezbędne, żeby przewodniczący Rady mógł wystąpić o te informacje. Ten projekt był skierowany do klubów radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby wypowiedzieć się w sprawie projektu uchwały w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały 153/15? Kto teraz poprowadzi trochę? Co wy mi dajcie zmianę? Kasia, poprowadzi trochę. Proszę o wynik. 30 głosów za przy jednej osobie obecnej, nie głosującej. Rada uchwałę podjęła. Przystępujemy do realizacji punktu 24 projektu uchwały PU 160/15 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie miasta Poznania. Pan dyrektor Kasprzak to przedstawi. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Panowie prezydenci, szanowni państwo radni. Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały Rady z 2013 roku. Jest to trzecia w kolejności zmiana uchwały w sprawie utworzenia obwodów stałych. Każdorazowo taka uchwała jest podejmowana właściwie przed akcją wyborczą. Przede wszystkim po to, żeby zaktualizować zakres punktów adresowych, które wchodzą w skład obwodowych, w skład obwodów głosowania. I tym razem tylko tego dotyczy. Poprzednie uchwały również, jak państwo pamiętacie, dotyczyły zmian w siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Tym razem żadna zmiana nie następuje w ramach tego projektu. Zmiany, które zostały ujęte, polegają na dodaniu nowych ulic czy nowych punktów adresowych w ramach ulic już funkcjonujących, bądź też skreśleniu niektórych punktów adresowych. Te punkty adresowe to są punkty, pod którymi są zameldowani bądź zamieszkują wyborcy. W zależności od tego, czy oni tam są, czy ich nie ma, należy zaktualizować taką uchwałę. Uchwała jest podstawą do przygotowania obwieszczenia o obwodach głosowania. Najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów powinna zostać podjęta. Na chwilę obecną funkcjonuje w Poznaniu, funkcjonują 224 obwody głosowania. Szanowni państwo, proszę o podjęcie uchwały w tej sprawie.
Dziękuję. Uchwałę opiniowała Komisja Samorządowa. Opinia pozytywna tak, 7 za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos w imieniu indywidualnym komisji? Przystępujemy, przepraszam, pan Tomasz Lipiński, radny. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
Zmiana...
Moment, teraz.
Działa? Halo, halo? O. To jest zmiana i na referendum, i na wybory parlamentarne, czy tylko na wybory?
Każdorazowo przed każdą akcją wyborczą, a więc ona dotyczy tej najbliższej, referendum. Przed wyborami parlamentarnymi będzie prawdopodobnie kolejna uchwała.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, ponieważ nie widzę więcej zgłoszeń. Proszę o tablicę do głosowania i proszę państwa radnych o oddanie swojego głosu. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw bądź wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy radni oddali swój głos? Jeżeli tak, proszę o podanie wyników głosowania. 34 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Uchwała, Wysoka Rada uchwałę uchwaliła. I przechodzimy do punktu 24a. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, areszcie śledczym i oddziale zewnętrznym tego aresztu oraz zespołach domów studenckich na terenie miasta Poznania w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 roku. Proszę bardzo.
Szanowni państwo, kolejny projekt jest również takim projektem, który każdorazowo jest wywoływany przed wyborami. Przed referendum, ustawa o referendum stanowi, że w szpitalach, zakładach opieki społecznej, zakładach karnych, właśnie areszcie śledczym bądź oddziałach zewnętrznych tychże aresztów i zakładów tworzy się obwody odrębne. W przypadku, kiedy w tych podmiotach w dniu wyborów będzie przynajmniej 15 wyborców przebywać. Takich podmiotów na terenie Poznania jest w sumie 29. W dwóch przypadkach, czy 29 przypadkach właściwie tworzymy obwody głosowania, a 31 jest takich podmiotów, a w dwóch przypadkach, w przypadku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Nagrobli i aresztu śledczego, ale funkcjonującego w ramach aresztu szpitala, aresztu śledczego na Młyńskiej, kierownicy tych podmiotów wystąpili o nieutworzenie, mają takie prawo nie tworzyć obwodu odrębnego i jest to obligatoryjne jakby zobowiązanie dla Rady. W jednym przypadku również tworzymy, czy projekt zakłada utworzenie obwodu głosowania w domu studenckim. właściwie w zespole domów studenckich przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza na ulicy Piątkowskiej. Tutaj warunek jest taki, że co najmniej 50 studentów, wyborców musi przebywać w miejscu, w którym taki obwód ma zostać utworzony. Państwo doskonale wiecie, że termin referendum 6 września jest mało dogodnym dla studentów, w związku z tym tylko w jednym zespole jedna z uczelni zdecydowała się na utworzenie odrębnego obwodu głosowania. Pozostałe uczelnie nie wyraziły takiej woli. Zwróciliśmy się oczywiście też do uczelni prywatnych, które też takiej woli nie wyraziły pisemnie. W związku z czym bardzo proszę o podjęcie uchwały w tej sprawie.
Dziękuję. Komisja samorządowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, 7 za, 0 przeciw, wstrzymało się 0 osób. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu klubów, komisji swoim? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały 164/15? Proszę o oddanie głosu. Kto przeciw, to przeciw, kto wstrzymuje się? Czy wszyscy radni oddali swój głos? Jeżeli tak, to proszę o pokazanie wyniku głosowania. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, obecnie nie głosujący, 0. Rada uchwałę podjęła.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 25. Projekt uchwały PU 162/15 zmieniającą uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Kto referuje uchwałę? Pan przewodniczący klubu PiS, pan Szymon Szynkowski vel Sęk.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja na wstępie powiem tylko, że złożyłem dzisiaj w biurze rady, państwo powinniście to mieć w internetowym asystencie radnego, wersję A projektu. To jest projekt uchwały numer 162/15, wersja A. Zaraz wyjaśnię, na czym polegają zmiany w stosunku do wersji pierwotnej, ale na początek powiem o intencji tej uchwały. Zgłosił się z tą sprawą do mnie obecny tutaj na sali pan Andrzej Springer z problemem, który rzeczywiście wydaje się problemem z jednej strony niewielkim w skali, jak chodzi o ilość osób, który dotyczy, ale z drugiej strony społecznie istotnym, bo jednak są to osoby dotknięte niepełnosprawnością, które nie mogą korzystać na podobnych prawach, jak to jest w innych miastach, z przywileju bezpłatnego poruszania się komunikacją miejską w naszym mieście. Chodzi tutaj o grupę osób między 16 a 26 rokiem życia, osób uczących się, o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności. Obecny stan prawny daje prawo bezpłatnego przyjazdu osobom niepełnosprawnym do 16 roku życia wszystkim, ponieważ do tego wieku nie rozróżnia się stopnia niepełnosprawności. Od 16 roku życia stopień niepełnosprawności rozróżnia się na 3 kategorie i tylko ta kategoria niepełnosprawności tak zwanej pierwszej grupy inwalidzkiej jest objęta bezpłatnym przejazdem. Pozostałe dwie kategorie nie są objęte takim przywilejem. Zwracam uwagę, że sprawia to, że osoba na przykład umiarkowanie niepełnosprawna kończąc 16 rok życia kontynuuje naukę, wiele faktycznie się w jej stanie faktycznym i ekonomicznym stanie zdrowia również nie zmienia, a nagle wskakuje w przedział przejazdu no takiego jak wszyscy inni pełnosprawni uczniowie w tym samym wieku, traci ten przywilej, który do tej pory posiadała. Chcemy, żeby to zmienić, chcemy, żeby wszystkie osoby niepełnosprawne, bez względu na stopień niepełnosprawności, uczące się do 26 roku życia w Poznaniu mogły poruszać się bezpłatnie komunikacją miejską. Taka jest intencja uchwały. Powiem teraz, na czym polega zmiana wprowadzona wersją A, ponieważ istotą tej uchwały, tej regulacji jest również uregulowanie kwestii uprawnień opiekunów tych osób. Dyskutowaliśmy na ten temat z panem mecenasem, żeby to jak najlepiej uregulować. Intencją moją było tak, intencją naszą Klubu Prawa i Sprawiedliwości było to, aby nie odbierać tych uprawnień, które opiekunowie mają w tej chwili, czyli w stosunku do tej grupy niepełnosprawnych w stopniu ciężkim, żeby ci opiekunowie nadal mieli bezpłatny przejazd, bo tak jest w tej chwili, żeby tego nie zmieniać i żeby również nie zmieniać praw opiekunów w stosunku do niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub lekkim. To znaczy, żeby ta uchwała dotyczyła tylko tych osób, że tak powiem, niepełnosprawnych, tak? Ponieważ zakładamy, że o ile osoba niepełnosprawna w stopniu ciężkim, no, korzystanie z pomocy opiekuna jest w zasadzie koniecznością, o tyle osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym czy lekkim, nie jest to koniecznością, często nie jest to potrzebne. Naszą intencją była przede wszystkim pomoc tym osobom, a też no, trzeba mieć na względzie to, że takie danie takiego prawa opiekunom też mogłoby rodzić dodatkowe koszty po stronie miasta. My nie chcieliśmy tych kosztów poza tymi niezbędnymi do pokrycia tej intencji nadmiarowych tworzyć. Tak sformułowany projekt uchwały w wersji A Państwu prezentuję. Wiem, że na Komisji Gospodarki Komunalnej była przedstawiana wątpliwość, czy będzie to dotyczyć tylko osób uczących się. Ja to też konsultowałem z panem mecenasem, być może jeżeli będzie potrzeba, potwierdzi tą opinię, ponieważ zestaw dokumentów, którymi osoby muszą się legitymować, aby uzasadnić swoje uprawnienie, obejmuje za każdym razem dokument mówiący o kontynuacji procesu nauczania, czyli legitymację szkolną bądź studencką. W związku z tym jasne jest, że ta ulga dotyczy tych osób. Tak mnie przekonano, że tutaj ta intencja jest jasna i nie wymaga dodatkowego zapisu. To tyle. Chętnie odpowiem, jeżeli są jakieś pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie radny. W tej chwili ten projekt Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego zaopiniowała pozytywnie. 9 za, 0 przeciw, wstrzymała się 1 osoba oraz Komisja Gospodarki Komunalnej Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała pozytywnie. 11 za, 0 przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosów. Ja wobec tego dołączam ten projekt 162/15a i nad nim będziemy debatować. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to w imieniu klubów. Pan radny Marek Sternacki w imieniu klubu, tak? Bardzo proszę, pan radny Marek Sternacki.
Szanowni Państwo, wszyscy radni dostali maila od pana w tej sprawie. Ja też odpowiedziałem, że przekazałem sprawę panu prezydentowi i rzeczywiście na wrzesień była przygotowana w ramach całościowych rozwiązań poprawka do naszych taryf, która by uwzględniała tą sprawę, bo zastanawialiśmy się nad problemami prawnymi, ale rzeczywiście ważny jest jeden argument, który został tutaj poruszony. To argument mówiący o tym, że jeżeli byśmy to zrobili we wrześniu, to rodzice już kupują bilety wcześniej, bo kupują na przykład bilety semestralne chociażby w sierpniu i byłaby ta niepewność, w związku z czym wydaje się racjonalnym argumentem to, aby dzisiaj przyjąć ten projekt uchwały i załatwić sprawę całościowo, także nasz klub poprze ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Beata Urbańska w imieniu własnym czy klubu? Klubu. Czyli w imieniu klubu SLD pani Beata, radna Beata Urbańska.
Szanowni radni, nie tak dawno na tej sali popieraliśmy i też wspólnie jako wszyscy radni pewien katalog, rozszerzaliśmy katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów. Wtedy to było o wychowanków rodzinnych domów dziecka, tak placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci z rodzin zastępczych. I tu był konsensus, wszystkie kluby poparły ten projekt. Ja mam nadzieję, że i dzisiaj na tej sali też wszystkie kluby poprą ten projekt. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej na pewno będzie głosował za tym projektem.
Dziękuję, ponieważ dotarła do mnie wiadomość, że w części budynku, w którym się znajdujemy, jest alarm przeciwpożarowy włączony. Czy wobec tego mógłby pan sekretarz sprawdzić, czy radni są bezpieczni? A póki co jeszcze dymu nie czujemy, to myślę, że... Przepraszam, w tej chwili w części budynku jest alarm przeciwpożarowy. Ale oczywiście głosujemy w zbożnym celu, więc proponuję przystąpić do głosowania, a pan sekretarz tylko sprawdzi, jak wygląda sytuacja. Proszę o listę do głosowania. I proszę Państwa radnych o oddanie swojego głosu. Czy wszyscy radni oddali swój głos? Jeżeli tak, to proszę o podanie wyników głosowania. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała przez Wysoką Radę została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Będzie to punkt 26. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę z dnia 13.10.2009 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych. Kto referuje ten projekt uchwały? Projekt uchwały zmieniający uchwałę, chodzi o zasady sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych. Aha, pan przewodniczący Szymon Szynkowski. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Projekt uchwały, który w tej chwili, na którym będziemy obradować, zakłada przywrócenie rozwiązań, które obowiązywały do końca 2008 roku. Do końca 2008 roku, to trochę tytułem przypomnienia tym Państwu radnym, którzy wówczas jeszcze nie byli radnymi, obowiązywało rozwiązanie umożliwiające złożenie wniosku o wykup lokalu komunalnego najemcom tych lokali z bonifikatą, która wówczas była przewidziana jako 65%, z możliwością jej zwiększenia o 1,5% za każdy rok zamieszkiwania w danym lokalu, ponieważ ona najczęściej dotyczyła osób, które bardzo długo zamieszkują w tym lokalu, czasami od urodzenia, to można było uzyskać maksymalnie 90% tej bonifikaty w stosunku do wyceny lokalu dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę. Z końcem roku 2008 zamknięto możliwość składania takich wniosków. Wychodząc z założenia, to była decyzja wówczas Rady Miasta, że należy dokonać pewnej mobilizacji mieszkańców do składania takich wniosków, pewnego podsumowania, skalkulowania kosztów, skalkulowania również możliwości ZKZL-u obrobienia tych wszystkich wniosków i zamknięto możliwość składania takich wniosków.
Znaczy, czy można prosić koalicjantów i pana prezydenta?
Bo ja nasłuchuję, jaki jest prawdopodobny wynik głosowania nad tą uchwałą, jednocześnie mówiąc, i to jest dość trudne.
Dobrze, proszę bardzo, dziękuję, proszę kontynuować.
W związku z tym przywrócenie możliwości składania tych wniosków byłoby zasadne z kilku względów. Po pierwsze, od tego czasu minęło 7 lat. Od tego czasu zmieniła się sytuacja finansowa wielu tych osób, które wówczas takich wniosków nie złożyły. Minęło 7 lat, zmieniła się również sytuacja prawna wielu lokali. Lokale o nieuregulowanym stanie prawnym dzisiaj często mogłyby już podlegać wykupowi, mogłyby podlegać też ewentualnie zamianie po to, żeby zaoferować mieszkańcowi możliwość otrzymania takiego lokalu, który mógłby wykupić. Wreszcie mamy też pewną grupę osób, taki pan się do mnie zgłosił z tym postulatem, żeby przywrócić tą możliwość, która została wprowadzona w błąd przed rokiem 2009. Poinformowano ich, iż nie mogą złożyć wniosku o wykup lokalu, a później okazało się, że po prostu już termin upłynął, jest za późno i takie prawo im rzeczywiście już nie przysługuje, mimo że wcześniej taki wniosek złożyć by mogli. Wreszcie mamy zapisane w uchwale przyjmującej zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Poznania, że jednym ze sposobów gospodarowania tym zasobem jest wyprzedaż lokali komunalnych ich najemcom z bonifikatami. Chodzi oczywiście, ponieważ ta sprzedaż jest cały czas prowadzona w stosunku do tych, którzy złożyli wnioski do końca 2008 roku, ale skoro w zasadach zapisujemy, że tą sprzedaż należy kontynuować, to czyż nie jest konsekwentne, żeby umożliwić również składanie wniosków o możliwość wykupu takiego lokalu? I wreszcie ostatni argument. Te wszystkie argumenty ja powołuję w uzasadnieniu tej uchwały. W 2013 roku po długiej dyskusji podjęliśmy decyzję o możliwość sprzedaży z bonifikatą tak zwanych nieruchomości zabudowanych przy, sprawa ulicy Sarmackiej, mówiąc w skrócie hasłowo. To była słuszna decyzja. Daliśmy możliwość 80% bonifikaty i była zgoda również naszego klubu na tą sprawę. Nawet członkowie naszego klubu byli mocno zaangażowani w to, żeby taką bonifikatę mieszkańcom dać. Ale skoro uznaliśmy, że 2 lata temu można otworzyć możliwość składania wniosków o wykup nieruchomości z bonifikatą, to dlaczego dzisiaj nie mielibyśmy uznać, że na 1,5 roku, bo to właśnie zakłada ten projekt uchwały, otwieramy takie okno, w którym mieszkańcom mówimy, jeśli nie zdążyliście tego zrobić przed rokiem 2009, macie jeszcze 1,5 roku. Za 1,5 roku zamkniemy taką możliwość. Dzięki temu miasto będzie miało szansę pozbyć się lokali komunalnych, które często są pojedyncze, jeszcze funkcjonujące we wspólnotach mieszkaniowych. Dużo jest takich sytuacji przecież, kiedy wspólnota chce robić na przykład wymianę okien w całej kamienicy, a miasto mówi, nie, my mamy tam 3 lokale, mamy taki a taki udział i mimo, że ten udział jest oczywiście mniejszościowy, to my nie mamy pieniędzy, my się do tego remontu nie dołożymy. I tak naprawdę dla miasta ciężarem jest udział w tej wspólnocie. Miasto takich lokali powinno się pozbywać. Tak jest zapisane w polityce mieszkaniowej miasta. Tymczasem no, nie ma możliwości, żeby na przykład składać wnioski o wykup takich lokali albo oferować je na zamianę po to, żeby lokator mógł je wykupić. Z tych wszystkich względów, które wskazałem, uważam, że podjęcie tej uchwały jest zasadne i mamy doskonale świadomość, że to jest wąski fragment problemów mieszkaniowych miasta Poznania, że to nie rozwiązuje wszystkich problemów tych osób, które dzisiaj na mieszkanie nie stać, tych osób, które mieszkają dzisiaj w zasobie prywatnym, tych osób, które dzisiaj mieszkają w zasobie mieszkaniowym, który urąga tak naprawdę ich godności, bo niestety takiego zasobu jak baraki, chociażby przy ulicy Opolskiej, jeszcze trochę mamy. Natomiast no, zacznijmy rozwiązywać jakieś fragmenty tych problemów polityki mieszkaniowej miasta. Ten wydaje się dość stosunkowo prosty do rozwiązania, więc spróbujmy go rozwiązać. Do tego Państwa radnych namawiam. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Projekt opiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego. Zaopiniowała projekt pozytywnie. Za 6 głosów, przeciw 3. Przepraszam. Oj, przepraszam, moment. To może tak z automatu czytam. Karta obiegowa zmieniająca uchwałę przewodniczący Rady Miasta, komisja odstąpiła od opiniowania. 6 głosów za, przeciw 3, wstrzymało się 1. A Komisja Gospodarki Komunalnej Polityki Mieszkaniowej też odstąpiła od opiniowania. 6 za, 5 głosów przeciw. Czyli komisje nie zaopiniowały tego projektu. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos w imieniu komisji, w imieniu klubów? Rozumiem, pan radny Tomasz Lewandowski. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zgłosiłem i na Komisji Gospodarki Komunalnej Polityki Mieszkaniowej, ale także na Komisji Finansów wniosek o odstąpienie i w tym miejscu chciałbym prosić wnioskodawców, czyli Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, żeby jako autor tego projektu zdjął to z porządku obrad. W przeciwnym razie no, niejako wbrew swoim przekonaniom będę musiał głosować przeciwko tej uchwale. I już powiem dlaczego. Otóż no, w wypowiedzi pana radnego Szynkowskiego było wiele słów prawdy, troski, takiej prawdziwej troski o lokatorów, ale mimo wszystko nie wybrzmiały tam wszystkie akcenty, które wybrzmieć powinny. Otóż, szanowni państwo, miejmy świadomość tego, że ta uchwała określa tylko zasady sprzedaży mieszkań. O tym, czy dane mieszkanie w danym budynku jest sprzedawane, i tak decyduje prezydent. Zakup mieszkań więc może być realizowany, ale jest realizowany po cenach wedle wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę, a więc bez bonifikaty, bez tej ulgi dla najemcy. Powinniśmy tak naprawdę, szanowni państwo, podyskutować i do tego namawiam i zobowiązałem się jako szef komisji, jako przewodniczący klubu radnych, który ma ambicje też kreowania tej polityki mieszkaniowej, że Na początku września przedstawimy kompleksowe propozycje dotyczące zmian w uchwale o zasadach najmu mieszkań, być może też zmian dotyczących zasad sprzedaży mieszkań, pewne zarysy planu inwestycyjnego, bo o nim powinniśmy rozmawiać. I chciałbym potraktować ten temat kompleksowo. Chciałbym także rozpocząć dyskusję na temat polityki czynszowej. No bo, szanowni państwo, musimy sobie dzisiaj zadać pytanie takie, czy w zasobie komunalnym rzeczywiście wszystkie osoby, 100% najemców lokali komunalnych, to są osoby biedne, osoby, które potrzebują wsparcia. Czy czasem nie jest tak, że w ponad półmilionowym mieście mnóstwo osób, którzy potrzebują tego wsparcia lokalowego, jest poza tym zasobem? W związku z tym powinniśmy odpowiedzieć sobie także na drugie pytanie w tej dyskusji. Czy zasoby, którymi dysponuje miasto dzisiaj, pozwalają na udzielenie tej pomocy osobom najbardziej potrzebującym, czy też nie? Pewno na jednym oddechu bylibyście państwo skłonni powiedzieć i pewno tutaj byśmy osiągnęli porozumienie, że trzeba zmienić zasady najmu lokali, a więc trzeba spowodować, że złagodzić kryteria przyznawania lokali komunalnych tak, żebyśmy większej ilości osób realnie mogli pomóc. Ale cóż to oznacza? Wydłuży się lista osób oczekujących. Bez budowy, szybkiej budowy mieszkań wydłuży się lista osób oczekujących. Czy uszczuplenie zasobu poprzez sprzedaż z bonifikatą poprawi tam sytuację, czy pogorszy? Chciałbym tej dyskusji, chciałbym podyskutować nie o jednym wycinku, nie o tym, jak wąskiej grupie osób zrobić dobrze, a tak naprawdę przerzucić ten problem na inny poziom, bo państwo też powinniście wprost powiedzieć, że ta uchwała wprowadza możliwość wykupu za bonifikatą, ale to, czy dany budynek jest sprzedawany, czy nie, zależy od prezydenta, który w drodze zarządzenia kieruje niektóre nieruchomości na sprzedaż, a co do innych decyduje o ich pozostawieniu w zasobie. Więc wolałbym takiej wspólnej odpowiedzialności za tą politykę mieszkaniową. Wolałbym nie przerzucania pewnych problemów na prezydenta i wskazywania palcem, że to ten zły prezydent nie wpisuje danej nieruchomości do sprzedaży. Wolałbym, żebyśmy w sposób uczciwy na tej sali, także na komisjach na ten temat dyskutowali. W imieniu Klubu Radnych Sojuszu zatem proszę państwa, żebyście zdjęli to z porządku obrad. Widzimy potrzebę, żeby była jasność, widzimy potrzebę wprowadzenia pewnych rozwiązań, które stworzą pewną szybką ścieżkę umożliwiającą sprzedaż mieszkań z bonifikatą, ale tylko i wyłącznie tym osobom, które głównie ze względów jakichś przeszkód formalnych, prawnych, nie mogły wykupić mieszkania. Było tak, ja wiem o takich przypadkach, że mieszkańcy chcieli złożyć wniosek o wykup za bonifikatą. Niektórym osobom się odmawiało przyjęcia tego wniosku, wskazując na przykład, że są złożone wnioski zwrotowe co do tej nieruchomości. Potem okazywało się, że miasto procesy wygrawało i że ta sprzedaż za bonifikatą mogłaby być realizowana. No ale było już za późno, żeby taki wniosek złożyć. Więc dla sprawiedliwości, powiedziałbym, dziejowej, powinniśmy wypracować takie mechanizmy umożliwiające tej grupie osób, lokatorów, wykup tych mieszkań, ale tylko tej. Poznania w moim przekonaniu nie stać dzisiaj na otworzenie kolejnego okienka transferowego, żeby dla wszystkich tych, którzy się nie załapali wcześniej, pozwolić wykupić te mieszkania. Z tego prostego względu, szanowni państwo, że w moim przekonaniu jest znacznie więcej osób rzeczywiście potrzebujących tej pomocy mieszkaniowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański, rozumiem, w swoim imieniu, tak?
W swoim imieniu, ale mam wrażenie, że mogę odpowiedzieć również w imieniu klubu na prośbę pana radnego Lewandowskiego, przewodniczącego klubu SLD, że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie wycofa tego projektu uchwały. I teraz po kolei, bo usłyszeliśmy bardzo dużo słów, które mi przypominają argumentację, którą słyszałem już 17 lat temu, ponieważ jak pierwszy raz zostałem radnym 17 lat temu, byłem zwolennikiem sprzedaży mieszkań i przez te 17 lat zdania nie zmieniłem. Trochę mnie dziwi, że pan radny Lewandowski, będąc tyle lat radnym, nie potrafił sobie zdania w tej kwestii wyrobić i potrzebuje jeszcze miesiąca albo dwóch, aby zapoznać się ze swoimi poglądami w tej kwestii. Chociaż z drugiej strony mnie to nie dziwi, bo jednak obserwowałem, jak przez ostatnie pół roku pan radny Lewandowski zastanawiał się, czy jest w opozycji, czy w koalicji. W końcu wyszło, że jest w koalicji, stąd teraz ta zadziwiająca elastyczność w trosce o prezydenta, żeby nie podejmował zbyt trudnych decyzji, podczas gdy jeszcze niedawno ja tej troski w wypowiedziach pana radnego na temat prezydenta Jaśkowiaka nie słyszałem. Mam nadzieję, że teraz jest szczera. Może wtedy była ta troska, ten brak troski mniej szczery. Ja przytoczę pewien symptomatyczny cytat. Wypowiedział się nowy prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. To jest w ogóle dość symptomatyczne, że prezes miejskiej spółki wypowiada się na temat, który tak naprawdę jest stricte polityczny, bo to jest polityczna decyzja, która się podejmie tutaj na poziomie rady, czy ma być sprzedawany. Natomiast ta jego wypowiedź jest jeszcze bardziej symptomatyczna. To jest cytat z Gazety Wyborczej. A ile miasto zarabia na ich wynajmie? Wie na to, pytanie radny Szynkowski nie potrafi odpowiedzieć, no przepraszam. Wie to natomiast Paweł Augustyn, prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, który gospodaruje miejskimi nieruchomościami. Roczny przychód z wynajmu to 50 milionów złotych. Te pieniądze przeznaczone są na remonty i budowę nowych mieszkań. Jeżeli obecny zasób zostanie sprzedany, ZKZR może zostać zlikwidowane. Ale z czego wówczas będą budowane nowe mieszkania? Miasto kredytu nie zaciągnie, bo jest już zadłużone, zastanawia się Augustyn. A przecież plan budowy kilku tysięcy nowych mieszkań deklarowany przez pana prezydenta Jaśkowiaka jest wciąż aktualny. Pan prezydent Augustyn zaznacza też, że jeżeli w krótkim czasie pojawi się na rynku kilka tysięcy mieszkań, spadnie ich cena rynkowa, a deweloperzy będą mogli wyjechać na długie wakacje. No szanowni państwo, ilość baniaruk nagromadzonych w tej wypowiedzi przekracza ludzkie pojęcie. Po pierwsze, było już sprzedanych kilka tysięcy mieszkań i nie spowodowało to załamania rynku nieruchomości, bo tak się działo w latach 2000-2008. Po drugie, no przecież nie z tych pieniędzy z czynszów będą budowane te nowe mieszkania. One mogą stanowić drobny wkład, ale miasto oczywiście musi zaciągnąć kredyty. No jeżeli prezes Augustyn tego nie rozumie, no to słabo po prostu. A już wypowiedź, że jeżeli spadnie cena rynkowa mieszkania, deweloperzy będą mogli wyjechać na wakacje. No pan prezes zapomniał chyba, że już nie pracuje w spółce deweloperskiej, w której pracował ostatnio, tylko pracuje w tej chwili w jednostce miejskiej i to interes miasta powinien mu, że tak powiem, przyświecać. W związku z tym ja mówię, panie radny Lewandowski, to jest tak, tego wypowiedź odłóżmy, zastanówmy się. Mamy politykę mieszkaniową, która w tej chwili obowiązuje. Ta polityka mówi jasno, miasto powinno wychodzić ze wspólnot, miasto powinno sprzedawać mieszkania. Nikt nie zaprzeczy, że kilka lat sprzedaży mieszkań zwiększyło znakomicie podmiotowość mieszkańców, znakomicie zwiększyło ich uczestnictwo we wspólnotach. Oni stali się gospodarzami w tych swoich budynkach. To oni często są motorami remontów, motorami dbania o stan kamienic, a ZKZR jako reprezentant właściciela, bo najczęściej to tak jest, blokuje remonty, bo na przykład przychodzi i mówią, my możemy do stawki remontowej 2 zł, a dalej nam nie wolno, bo miasto nie ma pieniędzy. Okej, ja rozumiem sytuację finansową, ale to mieszkańcy dbają o te kamienice. I ja rozumiem, że można być przeciw tej uchwale, na przykład z powodów, które tutaj jasno przyświecają z tej wypowiedzi. Jak sprawujemy władzę, to chcemy sprawować władzę nad większym majątkiem, a nie nad mniejszym. Nie chcemy go, broń Boże, oddać mieszkańcom, bo wtedy już mamy mniej tej władzy. No ta argumentacja nie jest mi bliska, ale jest dla mnie zrozumiała. Natomiast próba udawania, że chce się tą decyzję odłożyć dla dobra mieszkańców, mieszkańcy sami wiedzą, co jest dla nich dobre. Jeżeli będą chcieli wykupić, to wykupią, jeżeli nie będą chcieli, to nie wykupią. Dajmy im po prostu na to szansę, nie odkładajmy tej decyzji i nie szukajmy wytrychów, które tak naprawdę, jak wnioski pana Lewandowskiego na Komisji Budżetowej, na Komisji Gospodarki Komunalnej, są tak naprawdę tylko ucieczką odpowiedzialności. Minęło pół roku, nie pojawił się żaden projekt polityki mieszkaniowej, nie będziemy dłużej czekać.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie radny, gdyby pańską wypowiedź obedrzeć ze złośliwości, to pewno zostałyby z tej wypowiedzi ze 3 zdania i tu mam wątpliwości, ale nie będę się wyzłośliwiał, bo musiałbym powiedzieć, że chyba nie do końca zna pan dokumenty miejskie, bo powinien pan wiedzieć, jako członek Komisji Mieszkaniowej, osoba, która kilkanaście lat temu też tworzyła mieszkaniówkę w mieście, że obecnie nie mamy aktualnej polityki mieszkaniowej, że ten dokument nie został przyjęty i ma być przyjęty dopiero po analizie, więc nie ma żadnego aktualnego dokumentu, który by nakazywał Radzie Miasta czy wyznaczał kierunki takiego czy nie innego zachowania. Też nie odniosę się do pana uwagi, że rządzący zawsze chcą mieć większy majątek, żeby na ten majątek mieć wpływ, bo no, pewno linia partii, której jest pan członkiem, jest nieco inna. Między innymi Prawo i Sprawiedliwość, ale także Sojusz. Mówię o tym, że w niektórych dziedzinach majątek publiczny powinien być zachowany i własność publiczna powinna być zachowana. a chyba w żadnej innej dziedzinie jak w mieszkaniówce i w sytuacji, w której są przeogromne potrzeby pomocy ludziom rzeczywiście tej pomocy potrzebującym, chyba warto mieć więcej mieszkań niż mieć mniej mieszkań. No, miałem wrażenie, że ten cel nam przysługuje, gdy podejmowaliśmy dyskusję na temat budowy nowych mieszkań. Ja już nie będę się wyzłośliwiał. Szanowni Państwo, no powiedzmy sobie wprost, że to nie chodzi o zgodę na sprzedaż mieszkań, ale chodzi o zgodę na sprzedaż mieszkań z bonifikatą 90-paru procentową często, więc to jakim ludziom robimy dobrze? Czy na pewno ci najbiedniejsi to kupują? No panie radny, czy nie ma poza zasobem komunalnym ludzi, którzy zasłużyli na to mieszkanie, czekają w kolejkach po kilkanaście lat, mieszkania nie dostają, czy no to gdzieś musimy to na szali położyć i zobaczyć, jaki interes tutaj przeważa. Jeszcze jedno, proszę nie przywoływać Sarmackiej, bo Sarmacka to jest zupełnie inny problem. To jest problem budynków jednolokalowych. To zupełnie nie przystoi do tej dyskusji. Nie ma sensu tego argumentu tutaj przywoływać. Ja powiedziałem wprost, jakie jest moje zdanie. W moim przekonaniu, ja będę za takim rozwiązaniem optował, żeby otworzyć ścieżkę tylko i wyłącznie dla tych osób, które ze względów prawnych, proceduralnych nie mogły złożyć wniosku, czy ten wniosek nie został przyjęty, o wykup mieszkania przed 2008 rokiem. I taki jest kierunek prac, który będę chciał jakby zaproponować także Komisji Gospodarki Komunalnej, więc stanowisko trudne o bardziej jasne stanowisko w tej sprawie i o jasną deklarację, kiedy to te projekty uchwał się pojawią, czyli na początku września. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Z jednym wypowiedzi pana radnego Artura Szuńskiego się zgadzam, mianowicie faktem jest, że powstanie wspólnot spowodowało po wykupieniu mieszkań przez część lokatorów spowodowało upodmiotowienie tych lokatorów, ale nie jest to argument koniecznie za tym, żeby te mieszkania sprzedawać, jest to argument za tym, żeby ZKZL i miasto tak administrowało swoim własnym zasobem, ażeby ci lokatorzy także byli upodmiotowieni. Jest to wskazanie na to, że niewłaściwie od samego początku działał i działa MPGM i niekoniecznie ta podmiotowość i następnie ZKZL, ta podmiotowość lokatorów umożliwia się tą podmiotowość lokatorów. Już nie będę cytować sytuacji powszechnie znanych każdemu radnemu, przynajmniej tym radnym, którzy reprezentują dzielnice, w których są lokale, te nasze miejskie kamienice i ich te odwieczne problemy z doproszeniem się, ażeby administracja jakiś drobny problem, jakiejś brakującej klamki czy oświetlenia załatwiła przez lokatora i to przechodzenie jakiejś tam drogi kawkowskiej zupełnie, no są to sytuacje patologiczne i niestety nie, dotąd się miasto z tym problemem złego funkcjonowania właśnie administracji wobec lokatora nie uporało. Jest to wskazanie, że jest to problem, który należy wreszcie załatwić, ale niekoniecznie drogą sprzedaży resztek zasobu mieszkaniowego, który pozostał w mieście. Jeśli o mnie chodzi, to ja zawsze byłam sceptycznie nastawiona do wyprzedawania mieszkań komunalnych przez miasto. Owszem, w Polsce sytuacja mieszkaniowa od wojny była nienormalną. Był to problem niezałatwiony zaraz po wojnie i w długi czas po wojnie i do dzisiaj on pokutuje brakiem dostępnych mieszkań na polskim rynku, czy to mieszkań do wynajmu, czy do zakupu. Jest to duży polski problem, występujący szczególnie w naszym mieście. W niektórych miastach jest on nieco mniejszy. Ale też nie jest tutaj w tej chwili miejsce na taką jakąś tam szeroką czy dyskusję, czy analizę. Został nam pewien zasób mieszkań, których postanowiliśmy nie sprzedawać, tak ażeby były te mieszkania na wynajem. Mamy niezaspokojone, zasadniczo niezaspokojone potrzeby ludzi, którzy powinni dostać mieszkania socjalne od miasta, a nie są nawet wciągani na listę z uwagi na... na to, że nie mamy tych mieszkań, więc wymyślamy nie sposoby, ażeby sprawiedliwie rozdzielać te mieszkania, tylko ażeby odmówić nawet wciągania na listę pomocy mieszkaniowej. Jest to głęboko niewłaściwe. Także ponieważ nie powstał inny rynek mieszkań na wynajem, także w Poznaniu i te dostępne mieszkania na wynajem to są mieszkania, które mogłoby udostępniać potrzebującym miasto, dlatego należy bardzo ostrożnie podchodzić do pomysłu jeszcze szerszego wyzbywania się tego zasobu mieszkaniowego przez miasto. I to jest pierwszy powód, dla którego nie należy tego robić. A przynajmniej nie chcę powtarzać argumentu, który podał Tomek Lewandowski na początku. Jeżeli już, to w oparciu o szeroką analizę i przyjętą na podstawie tej analizy taką czy inną politykę mieszkaniową, która mam nadzieję, że pojawi się i na tej sali zostanie uchwalona, tak jak zapowiada komisja, we wrześniu. Dziękuję.
Dziękuję. Wniosek formalny pan radny Sternalski. Proszę. Proszę włączyć mikrofon. Proszę wyłączyć pana Szynkowskiego-Wylsenka, bo on aktualnie nie przemawia. Teraz wniosek formalny składa pan przewodniczący radny Sternalski. Jest już? Jest.
Składam wniosek formalny o ściągnięcie tego punktu z porządku obrad i przekazanie projektu uchwały do pracy w Komisji Gospodarki Komunalnej.
Ale momenty... Formalny. Tak, tylko że to chyba po wyczerpaniu listy mówców, nie?
Nie.
Nie? Przed?
Formalny.
Głos przeciw pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk. Proszę pan radny.
Ja chciałem powiedzieć, że gdybym miał cień nadziei, że ta dyskusja w Komisji Gospodarki Komunalnej sprawi, że państwo zmienicie zdanie i ten projekt poprzecie na przykład we wrześniu, byłbym w stanie się zgodzić, ale bardzo dokładnie słuchałem tego, co mówił pan przewodniczący Lewandowski. Bardzo dokładnie. I pan przewodniczący powiedział nie mniej, nie więcej, tylko że jest w stanie się zgodzić na wznowienie możliwości wykupu lokali komunalnych tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy lokatorzy zostali błędnie poinformowani. Ma być to jakaś taka ekstraordynaryjna ścieżka tylko dla tej bardzo wąskiej grupy, która mogłaby składać wnioski. Natomiast takie szersze ujęcie, jakie my proponujemy, dla pana przewodniczącego w grę nie wchodzi. Więc to jakby trzeba to jasno powiedzieć i to być może dobrze, że pan przewodniczący dzisiaj jasno powiedział, że państwo jesteście przeciwni możliwości otwarcia wykupu dla lokatorów mieszkań komunalnych w tym momencie. Więc mydlenie oczu w tej chwili jakimś odsyłaniem dalej do komisji tego typu pracami, no wybaczcie państwo, ale to jest strata czasu. Państwo też się chcecie zajmować, rozumiem, polityką mieszkaniową, żeby coś we wrześniu proponować. Ja za moment zaproponuję kolejny projekt uchwały, uzupełnienie porządku obrad o kolejny projekt uchwały w zakresie polityki mieszkaniowej, dotyczący innego aspektu. I też chciałbym na ten temat chwilę podyskutować. My naprawdę za dużo czasu przez pół roku traciliśmy na toalety ambasadorskie, na usuwanie samochodów z dziedzińca Urzędu Miasta, na kłótnie ze starostą z powiatu, ponieważ pan prezydent mówił tu i ówdzie, że chce włączać gminy do miasta, na wymianę mebli, na to, że pan prezydent jeździł na rowerze i się wywrócił. Naprawdę dosyć tego i wreszcie weźmy się za pracę porządną w tym mieście. Klub Prawa i Sprawiedliwości nie dlatego dzisiaj złożył 3 projekty uchwał i złoży zaraz 4 projekt uchwały, a we wrześniu będzie 5 nasz projekt uchwały, że my chcemy, że tak powiem, sobie nabić licznik, tylko dlatego, że każdy z tych projektów uchwały ma swoje uzasadnienie, bo oczekiwaliśmy przez pół roku na projekty uchwały pana prezydenta i niestety żadne poważne rzeczy pod obrady Rady Miasta nie trafiają. W związku z tym wyręczamy w tej chwili pana prezydenta i nowego koalicjanta, składając projekty uchwał, bo w tym mieście trzeba zacząć tym miastem rządzić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja na moment mam tylko pewną wątpliwość, czy jest to wniosek formalny, który złożył. Jest, tak? Czy możemy głosować poza kolejnością? Dobrze. bo miałem dobrze, czyli wobec tego proszę o przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za odesłaniem tego projektu uchwały do Komisji, rozumiem, Gospodarki Komunalnej? Tak, panie przewodniczący? Do Komisji Gospodarki Komunalnej. Proszę o tablicę do głosowania. Czy możemy prosić o tablicę do głosowania? O, głosuję. Czy wszyscy radni oddali swój głos? Jeżeli tak, to proszę o pokazanie wyników głosowania. Rada Miasta Poznania 21 głosami za, 12 przeciw, przy 2 wstrzymujących odesłała projekt uchwały ponownie do Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 20. Wniosek formalny, pan przewodniczący Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Składam wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały 176/15 zmieniający uchwałę 32/309/5/2008 Rady Miasta Poznania z 12 lutego 2008 w sprawie zasad gospodarowania komunalnym zasobem użytkowym zarządzanym przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Ta uchwała dotyczy problemu, który jest problemem w tej chwili wielu spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych, mianowicie kaucja nakładana jako obowiązek przy wynajmie lokalu użytkowego na takie podmioty. Kaucja wysoka, bo sięgająca nawet 12-krotności czynszu, która jest jakby no, obowiązkowo pobierana od tych podmiotów. One w tej chwili są często skrępowane finansowo tak dużym koniecznością tak dużego zablokowania przepływu gotówki. Proponujemy, aby zmienić kryteria wyboru najemców i w ustępie drugim, po zdaniu drugim dodać zdanie trzecie w brzmieniu: zwalnia się spółdzielnie socjalne z kaucji, o której mowa w zdaniu pierwszym, a w przypadku organizacji pozarządowych wysokość kaucji określonej w zdaniu pierwszym nie może przekraczać jednokrotności miesięcznego czynszu najmu za dany lokal wynajmowany przez tę organizację. Bardzo proszę państwa uzupełnienie porządku obrad o tą uchwałę i później jej przyjęcie. Dziękuję bardzo.
Czy jest głos przeciw? Pan przewodniczący Ganowicz.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym wygłosić głos przeciw, odwołując się do dzisiejszej retoryki pana radnego Artura Różańskiego, który tak zgrabnie poinformował o tym, że są w Radzie Miasta pewne terminy. Jeśli jakiś projekt jest ważny i warto się nim zająć, to należałoby wcześniej przynajmniej uprzedzić, wykonać telefon chociażby, bo jeśli jest ważne, to przecież byśmy to zrozumieli. A rozważanie projektów zgłaszanych tak w ciągu 5 minut dotyczących istotnych rzeczy, bo jednak wydatków pieniężnych, bez ówczesnej uprzedniej refleksji byłoby chyba pochopne z naszej strony. Dlatego zgadzam się z retoryką pana Artura Ruczajskiego i jestem przeciwny, żeby uzupełniać porządek obrad o ten punkt.
Dziękuję. Wysłuchaliśmy głosu za i głosu przeciw. To jeszcze stara chyba lista oczekujących z poprzedniej dyskusji. Czy pan radny Szymon, nie, bo pan radny Szymon już zgłosił, więc w tej chwili przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo o, przypominam, żeby porządek został zmieniony. Potrzeba 19 głosów za. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie wyników głosowania. 14 głosów za, przeciw 21. Porządek obrad nie został rozszerzony. Przechodzimy do punktu. Proszę jeszcze króciutko głos do protokołu.
Tylko jedno zdanie komentarza. Co do zasady zgoda z panem przewodniczącym Ganowiczem, natomiast zwracam uwagę, że pan radny Różański mimo swojej deklaracji słusznej wykazał wielkoduszność i poparł proponowany projekt uchwały. Natomiast pan przewodniczący wykazał małostkowość i nie poparł wprowadzenia tego do porządku obrad. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 27. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnienia podatku od nieruchomości budynków lub ich części znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych osiedla Stare Miasto, osiedle Jeżyce, osiedle Sołasz, osiedla Święty Łazarz, osiedla Wilda oraz osiedla Osów Tumskich Śródka Zawady Komandoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji. Proszę o przedstawienie projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt tej uchwały zawiera niewielkie zmiany w stosunku do obowiązującej obecnie uchwały. Zaraz powiem jakie, ale tak dla przypomnienia, pierwszy raz ta uchwała została podjęta przez Radę Miasta w 2010 roku i praktycznie jej skutki są od 2011 roku. A jakie zmiany zawiera ten projekt? W zasadzie zmiany pierwsze to są zmiany redakcyjne uściślające zapis jednego z warunków uchwały istotnego i eliminujący wątpliwości interpretacyjne. Jeśli chodzi zaś o takie faktyczne zmiany, to zmianę taką, którą tu zaproponowaliśmy na dzisiaj, nie można korzystać z tej uchwały, jeżeli ma się zaległości wobec budżetu miasta. Proponujemy, żeby troszeczkę zawężyć ten zapis i ten warunek do zaległości podatkowych wobec budżetu, bo po prostu to są postępowania dość długo trwające i niepotrzebnie przedłużamy załatwianie tych spraw, więc prosimy o to, żeby właśnie ten warunek nieco zawężyć. Z pozostałych zmian, jakie znalazły się w tym projekcie, to są zmiany zgodne z sugestią prezesa UOKiK-u, który ten projekt opiniował. Mianowicie są to zmiany polegające na uzupełnieniu oświadczeń, które winni składać beneficjenci pomocy. To mają być jeszcze oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. Tak sobie zażyczył prezes UOKiK-u, więc o to właśnie uzupełniamy. A poza tym też sugerował, żeby dokładnie wskazać termin obowiązywania uchwały, więc wskazujemy ten termin na 30 czerwca 2021. To w zasadzie są wszystkie zmiany, które wprowadza ten projekt uchwały. Bardzo proszę Państwa, Wysoką Radę, o przyjęcie proponowanych zmian.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego. Opinia pozytywna, 10 za, 0 przeciw, wstrzymało się 0 i podobny wynik głosowania na tak Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Komisja Rewitalizacji również pozytywną opinię. 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos, w imieniu klubu i swoim indywidualnym? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Proszę o listę do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Kto jest przeciw, to wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy już oddali swój głos? Proszę o pokazanie wyników głosowania. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Tak więc Rada Miasta uchwałę podjęła. Przechodzimy do punktu 28. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 14 października 2014 roku w sprawie określenia wzoru formularzy dla podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na 2015 rok. Proszę o przedstawienie.
Szanowni Państwo, ten projekt uchwały zawiera wyłącznie dwie zmiany w stosunku do uchwały obecnie obowiązującej na ten rok. Jedna ze zmian jest spowodowana zmianą brzmienia ustawowego zwolnienia dla ogrodów działkowych, no więc w tym momencie wymusza zmiany w prawie lokalnym i też w tym załączniku, skoro mamy powołane zwolnienie dla ogrodów działkowych, to ustawowe, które nam też deklarują podatnicy, no to niestety musimy zmienić w swoich zapisach właśnie to brzmienie wprowadzić. A druga zmiana, jaką tu proponujemy, to jest zmiana polegająca na wykreśleniu z załączników, z naszych formularzy wykreślenia oświadczenia, które chcieliśmy, żeby podatnik składał, oświadczenia o znajomości przepisów karnych skarbowych. Prokurator w tym roku, w kwietniu tego roku, prokurator tutaj rejonowy Stare Miasto uznał i zwrócił się do Sądu Wojewódzkiego, do naszego Sądu Wojewódzkiego o to, żeby stwierdził nieważność tej państwa uchwały właśnie w tym zakresie, uznając, że Rada Gminy nie ma prawa wprowadzać żadnych dodatkowych oświadczeń, ma tylko określać to, co jest potrzebne do wyliczenia podatku, a nie wprowadzać dodatkowe oświadczenia. Takie też rozstrzygnięcia w tej chwili zapadają w całej Polsce. Tych rozstrzygnięć kilka jest już sądów, więc uznaliśmy, że nie ma na co czekać. W zasadzie prosimy Państwa właśnie tą uchwałą o to, żebyśmy wykreślili to oświadczenie, skoro jest ono kontrowersyjne. W zasadzie to jedyne dwie zmiany w tym projekcie. Bardzo proszę o przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Projekt opiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego pozytywnie. 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, klubów bądź w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Proszę o kartę do głosowania. I kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, wstrzymuje się bądź jest przeciw, proszę o oddanie głosu. Czy wszyscy radni już oddali swój głos? Nie, jeszcze pani wiceprzewodnicząca. Już zagłosowała pani? Nie, jeszcze. Karty. No przedłuża pani dzisiaj, przedłuża pani. Proszę bardzo o podanie wyników głosowania. Za 28 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Rada uchwałę podjęła. W tej chwili przechodzimy do punktu 30. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest... Oj, przepraszam. Momencik. Dobrze. Dobrze, dobrze. Tak, chciałem sprawdzić czujność pana prezydenta. Widać, że pan prezydent czujny. Projekt uchwały PU 134/15 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli... Nie, przepraszam. Projekt uchwały PU 159/15 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych. Tak? Proszę bardzo.
Tak, dziękuję serdecznie panie przewodniczący. Szanowni państwo, projekt zmiany tej uchwały zawiera dwie bardzo też niewielkie zmiany, a takie zmiany, jakie ten pierwszy projekt w sprawie zwolnień elewacji, to znaczy jedno proponujemy zawężenie tego warunku stosowania z uchwały tak jak tam, czyli ograniczenie go do niezalegania ze zobowiązaniami podatkowymi wyłącznie, a nie wszystkimi wobec miasta z uwagi na trudność w stosowaniu. I druga rzecz to właśnie spełnienie tych wszystkich sugestii prezesa UOKiK-u, czyli wprowadzenie też terminu obowiązywania, końcowego obowiązywania tej uchwały, czyli też jest to 30 czerwca 2021. I kolejna zmiana to też wprowadzenie tych oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. To są jedyne zmiany w tej uchwały. Bardzo proszę o przyjęcie. Dziękuję.
Dziękuję. Projekt opiniowała Komisja Budżetu i Finansów i Nadzoru Właścicielskiego pozytywnie. 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w imieniu komisji, w imieniu klubu, w imieniu swoim? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Proszę oddać swój głos. Wszyscy oddali już swój głos. Radni, to proszę o pokazanie wyniku głosowania. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 0 obecnych niegłosujących. Tak więc Rada uchwałę przyjęła. Dziękujemy. I punkt, z którym był falstart, czyli punkt 30, projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań. Proszę bardzo pana dyrektora Foligowskiego o przedstawienie tejże uchwały.
Dzień dobry, bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, szanowni goście. Pozwolę sobie przedstawić w skrócie najważniejsze elementy tego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań. Zmiana propozycja zmiany tej uchwały wynika z dwóch kwestii. Po pierwsze, z deklaracji przyjętej jeszcze przez pana prezydenta Dariusza Jaworskiego na etapie przygotowywania projektu budżetu na rok 2015, a zawierającej deklarację podwyższenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów poznańskich placówek oświatowych oraz uzgodnienia przez związki zawodowe i prezydenta miasta zmiany systemu wyliczania tych dodatków poza dodatkami funkcyjnymi dla dyrektorów z systemu kwotowego na system procentowy. To są te zmiany, a więc podwyższenie dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, podwyższenie dodatków funkcyjnych dla nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze i zmiana naliczania dodatków z wartości kwotowej na procentową. Jeśli chodzi o tę kwotę, którą posługujemy się w projekcie uchwały, czyli wynagrodzenie bazowe, przez to wynagrodzenie należy rozumieć określoną przez właściwego ministra do spraw oświaty wartość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. W chwili obecnej to jest kwota 2647 zł. I zapis. Pozwolę sobie przedstawiać te najistotniejsze zapisy, od razu mówiąc, jaki jest ich skutek finansowy, zaznaczając, czy on jest teraz, czy też po zmianie, bo część tych zmian powoduje skutek finansowy w związku z podwyższeniem tych dodatków, a część mimo zmiany zapisu pozostawia skutek finansowy na tym samym poziomie, jaki mamy w chwili obecnej. I obecny dodatek motywacyjny naliczany dla każdego nauczyciela w wysokości 140 zł byłby w chwili obecnej zapisany w formule procentowej jako 5,3% wynagrodzenia bazowego. Wychodzi to z tego przeliczenia kwota 140 zł i 29 groszy na każdy etat. I to jest w skali roku w chwili obecnej 17 317 567 zł i to jest kwota, którą oczywiście w budżecie oświaty na rok 2015 mamy zabezpieczoną. Jeśli chodzi o zmiany dodatków funkcyjnych, przewidujemy po pierwsze zmianę polegającą na tym, że za każdy oddział, niezależnie od rodzaju placówki, ta stawka jest taka sama, a więc tak jak państwo widzicie, wszędzie jest 35 zł za oddział, natomiast zmieniamy kwotę, wprowadzamy taki element kwoty bazowej po to, on jest zróżnicowany z jednej strony ze względu na charakter placówki i obciążenia, jakie w placówkach występują, ale również dlatego, i taka była filozofia, aby w żadnym przypadku z przeliczenia według tego nowego systemu dyrektor placówki oświatowej nie mógł otrzymać niższego dodatku funkcyjnego niż ma w chwili obecnej pod rządami tej obecnie funkcjonującej uchwały.
Przepraszam panie dyrektorze, ja proszę państwa radnych jednak o wysłuchanie w spokoju, tak? Proszę bardzo.
Postaram się jak najszybciej. Te kwoty bazowe są zróżnicowane, tak jak powiedziałem, dla dyrektorów przedszkoli to jest 300 zł, dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, tych samodzielnych 200 zł, dla dyrektorów zespołów szkół 250 zł. Idąc dalej, dla dyrektorów szkół muzycznych 550 zł. Ośrodków wychowawczych, w tym szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych oraz placówek publicznych, w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 400 zł. dyrektorów ogrodów jordanowskich, burs młodzieżowych, domów kultury, poradni psychologiczno-pedagogicznych 400 zł. W przypadku tej ostatniej kategorii nie ma oczywiście już tej zmiennej, tej kwoty za oddział, ponieważ tam oddziały nie funkcjonują. I skutki finansowe po kolei obliczone dla każdego z tych typów. Myślę, że to końcowe podsumowanie będzie dla Państwa radnych najbardziej interesujące. W chwili obecnej z pochodnymi przeznaczamy rocznie oczywiście na dodatki funkcyjne dla dyrektorów poznańskich placówek oświatowych 1 828 157 zł. Po zmianach, które proponujemy wprowadzić tym projektem uchwały, ta kwota zwiększy się do 2 751 104 zł. W tym roku mamy zabezpieczoną 1/3 tej kwoty, ponieważ dodatek funkcyjny jest przyznawany na dany rok szkolny, a więc jest przyznawany w miesiącu wrześniu. W tym przypadku roku 2015 na 4 miesiące tego roku, czyli na pierwsze 4 miesiące roku szkolnego 2015-2016 i w związku z tym tę 1/3 kwoty mamy zabezpieczoną w budżecie, tak jak powiedziałem, jeszcze zgodnie z założeniami do projektu budżetu przyjętymi w roku ubiegłym. Zmieniły się również te zapisy, tak jak powiedziałem, dotyczące innych dodatków z kwotowych na procentowe. W przypadku niektórych z funkcji kierowniczych innych niż dyrektor placówki również zwiększyliśmy ten wymiar dodatku funkcyjnego zarówno na podstawie jakby własnych przemyśleń, jak i na podstawie sugestii dyrektorów placówek, jak i na podstawie sugestii wynikających z dyskusji na Komisji Oświaty, przyjmując część oczywiście z tych sugestii, które się podczas debaty na Komisji Oświaty pojawiały. I może już tak tylko dla uświadomienia jak gdyby skali tych środków, jeśli chodzi o dodatki funkcyjne, na stanowiska wicedyrektorów, to jest łącznie roczna kwota 933 034 zł. Jeśli chodzi o dodatki dla kierowników warsztatów szkolnych, kierowników internatu, pracowni w szkołach zawodowych, zastępców kierowników warsztatów, kierowników zespołów pozalekcyjnych, w przedszkolach, w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych, kierowników szkolenia praktycznego, świetlicy, sekcji w szkole artystycznej. To jest roczna kwota po zmianach 214 508 zł. I tu mamy przyrost w stosunku do obecnie obowiązujących stawek o 26 044 zł. Jeśli chodzi o dodatki związane z powierzeniem wychowawstwa, sprawowaniem funkcji opiekuna stażu, doradcy metodycznego, to mamy skutek roczny tutaj 9 627 602 zł. Jeszcze mamy dodatki z tytułu pracy w uciążliwych warunkach. Już też postaram się tylko przejść do tej łącznej kwoty. To jest 107 560 zł. Podsumowując, w tej chwili obecne koszty dodatków zgodnie z obowiązującą w chwili obecnej uchwałą rocznie to jest koszt wszystkich dodatków, łącznie oczywiście z dodatkami motywacyjnymi dla nauczycieli, wszystkich dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla nauczycieli w skali miasta 35 174 702 zł. Po wprowadzeniu po przyjęciu ewentualnym przez Państwa radnych tego projektu uchwały ta kwota rocznie się podniesie do 36 123 693 zł. W skrócie, jeżeli Państwo radni oczywiście będą mieli pytania, uzupełnienia, wątpliwości, to oczywiście na wszystkie te pytania postaram się odpowiedzieć. Jest również oczywiście, może trochę ubiegając to, co Pan Przewodniczący powie, oczywiście projekt poprawki przegłosowany przez Komisję Oświaty. Tutaj również mamy wyliczenia skutków całościowych, skutków finansowych tego projektu, także jeżeli będzie takie oczekiwanie ze strony Państwa radnych, to również to przedstawię. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Dziękuję. Rozumiem, że bo wpłynęły autopoprawki, tak? I to one zostały już omówione.
Tak, to znaczy te autopoprawki, część poprawek formułowanych w czasie debaty, w czasie dyskusji na Komisji Oświaty, Pan Prezydent przyjął drogą autopoprawki i one zostały sformułowane i o ile wiem, dzisiaj w ciągu dnia wpłynęły do Pana Przewodniczącego drobne, że tak powiem, zawieruszenie dokumentów na drodze urzędowej, za co przepraszam.
Dobrze, ale rozumiem, że poprawki komisji...
To są te poprawki, Panie Przewodniczący, które nie rodzą, znaczy poza jedną drobną poprawką, które nie rodzą skutków finansowych. Te zasadnicze poprawki komisji nie zostały przyjęte autopoprawką.
Dobrze, tylko teraz ja mam problem, bo nie będę ukrywał tak, że wpłynęły autopoprawki, a mamy poprawki komisji... No nie, ja tu mam całą serię poprawek, przepraszam. Więc które są poprawki aktualne? Ja mam tutaj, momencik. Komisja Oświaty Wychowania Rady Miasta Poznania, opiniując przedstawiony przez prezydenta projekt uchwały, rekomenduje Radzie Miasta następujące poprawki. Mam raz, dwa, jeszcze pełno podpunktów. Więc jak wobec tego udzielam głosu panu przewodniczącemu Komisji Oświaty. Proszę o włączenie mikrofonu.
Zaznaczam, że głos w imieniu komisji. To a propos tego czasu siedmiominutowego. Otóż komisja zgłosiła. Zarekomendowała Radzie dwie poprawki. Jedną niewielką treściowo i drugą bardzo rozległą, którą za chwilę wyjaśnię i omówię, ale są to dwie poprawki. Autopoprawki pana prezydenta nie mieszczą się w tych, w tych poprawkach. Autopoprawki pana prezydenta zasadniczo nie dotyczą spraw finansowych, co pan dyrektor powiedział. Otóż wskutek dyskusji na komisji i poza komisją, ponieważ komisja zajmowała się tą sprawą na dwóch posiedzeniach, 11 czerwca i 2 lipca, w obu przypadkach były to bardzo długie dyskusje, ponad dwugodzinne. W międzyczasie jeszcze jako przewodniczący komisji spotykałem się z dyrektorami wszystkich typów szkół i placówek oświatowych i skutkiem i dyskusji na komisji i tych trzech spotkań z przedstawicielami poszczególnych typów szkół i placówek była propozycja, którą można byłoby ująć w skrócie następująco. Akceptujemy te propozycje, które złożył Wydział Oświaty w imieniu pana prezydenta w odniesieniu do obecnego roku budżetowego 2015, a ściślej zgodnie z projektem uchwały ostatnich czterech miesięcy od 1 września do 31 grudnia tego roku. Natomiast proponujemy podwyższenie poszczególnych dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i nauczycieli oraz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli od 1 stycznia 2016 roku. Wyszliśmy z następującego założenia, że Zawsze, kiedy dostajemy do dyskusji gotowy projekt budżetu na rok następny, dostajemy go po 15 listopada i wtedy Komisja Oświaty próbuje zaproponować jakieś istotne regulacje dotyczące spraw oświatowych, to zawsze dowiadujemy się, że jest już w zasadzie za późno, że jedynym sposobem, jeśli mógłbym prosić rozmawiających, włącznie z rozmawiającymi tuż przede mną.
Bardzo prosiłbym wszystkich rozmawiających na sali. Halo?
Nie domagam się, żeby wszyscy mnie słuchali, ale chciałbym, ale żeby mnie nie przeszkadzano.
Ale prosiłbym naprawdę o to, żebyśmy to w miarę sprawnie przebiegło, więc prosiłbym o...
Niezainteresowani mogą wyjść, natomiast prosiłbym, żeby mi nie przeszkadzano, nawet jeżeli nie wszyscy są zainteresowani.
Panie radny, ja uspokajam radnych, więc w związku z tym proszę mi to zostawić.
Dobrze.
Prosiłbym tu jeszcze panów radnych o niedyskutowanie na razie, albo wyjście pana przewodniczącego. Też bym prosił, żeby opuścił salę i porozmawiał. Panów radnych naprawdę proszę, można wyjść na korytarzyk, porozmawiać. Trochę uporządkujmy tę dyskusję i proszę bardzo, proszę.
Zawsze okazuje się wtedy, w końcu listopada, a praktycznie w grudniu i styczniu, że jest już za późno, że jedyne miejsce na jakieś istotne, pomijając zupełne drobiazgi zmiany, to po prostu radykalne obcinanie innych wydatków i to najczęściej jako przykład daje nam się wydatki społecznie wrażliwe. Rzadko w takich dyskusjach ktoś posługuje się argumentem, że nie należy na przykład obcinać pewnych przerostów zatrudnienia czy pewnych wydatków na działania propagandowe czy marketingowe miasta. W takiej sytuacji komisja, uznając za zasadne, aby praca zarówno nauczycieli, wychowawców, nauczycieli pełniących rozmaite funkcje w szkole, niedyrektorskie, jak i praca dyrektorów i wicedyrektorów była w sposób właściwy wynagrodzona, uznała, że najlepiej zrobić to w odniesieniu do przyszłorocznego budżetu, zgłaszając to teraz w lipcu przed czasem, w którym pan prezydent wraz z urzędnikami przygotowuje budżet, tak aby te wiążące w pewien sposób pana prezydenta ustalenia były znane od początku i by spokojnie można było wdrożyć pracę nad ich zastosowaniem, dostosowując do tego cały kalendarz prac nad budżetem. Są to kwoty dość znaczne, kilkumilionowe. Bardzo się ucieszę, jeżeli zobaczymy to wyliczenie, ponieważ mimo iż od zgłoszenia ostatecznych poprawek 2 lipca rozsyłałem zresztą ten projekt dzień przed komisją, czyli 1 lipca, aż do wczoraj tego wyliczenia z Wydziału Oświaty nie otrzymaliśmy. Ale tak czy inaczej są to kwoty kilkumilionowe. Z tych wzmianek na komisji wynikało, że mówimy o kwotach rzędu 6,5-8,5 miliona złotych łącznie na wszystkie te dodatki. Natomiast przypominam, że zgodnie z planem na ten rok wydatki osobowe w szkołach i placówkach oświatowych w mieście Poznaniu to jest 638 milionów. Czyli tak czy inaczej mówimy o kwocie rzędu od 1% do niespełna 2% wydatków osobowych w oświacie. Uznaliśmy, tak jak mówiłem, że najlepiej zgłosić to teraz, tak aby spokojnie i Wydział Oświaty, i pani skarbnik z panem prezydentem mogli przepracować to i przygotować już w projekcie składanego Radzie późną jesienią budżetu. Te poprawki to są poprawki dwie. Jedna jest poprawką niefinansową. W poprzedniej uchwale o regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań, Rada Miasta delegowała kompetencje ustalenia zasad, kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych dla dyrektora szkoły lub placówki panu prezydentowi. W tej poprawce komisja prawie jednomyślnie zaproponowała, aby tą prerogatywę ustalania kryteriów pozostawić Radzie Miasta, natomiast to pan prezydent oczywiście ustalałby na podstawie tych kryteriów dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek i poza obowiązującą, zgodnie z obowiązującym prawem, poza pewną konsultacją w stosownych zespołach. Byłaby to osobista decyzja pana prezydenta, oczywiście we współpracy z Wydziałem Oświaty. Czyli ta pierwsza poprawka proponuje, aby kryteria ustalała Rada Miasta, kryteria dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek ustalała Rada Miasta. To jest kompetencja Rady Miasta i nie chcemy delegować jej na prezydenta. Natomiast aby przyznawanie dodatku było kompetencją pana prezydenta jako zwierzchnika dyrektorów szkół i placówek. Tu wynik głosowania był 5 za, bez głosów przeciw, przy 2 głosach wstrzymujących się. I poprawka druga, ta bardzo obszerna, ponieważ obejmująca ponad 3 strony, to całościowy system nowelizujący dodatki funkcyjne dla wszystkich nauczycieli pełniących rozmaite funkcje oraz dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oraz nowelizująca też kwotę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Sposób obliczania dodatku motywacyjnego jest tutaj nieco zwiększony w stosunku do obecnego roku i tego procentu, który obowiązuje w tym roku i ma obowiązywać także w ostatnich 4 miesiącach tego roku. Jest to poprawka jedna, ponieważ ten system jest spójny. Trudno byłoby głosować około 20 kilku zmian w ten sposób, że na przykład różnie te głosowania w Radzie Miasta wynikają choćby z tego, że nie wszyscy radni zawsze są obecni przy głosowaniu, nie wszyscy wezmą udział w głosowaniu. Trudno byłoby zaproponować spójny system w ten sposób, że głosowalibyśmy tak, że na przykład podwyższylibyśmy dodatki funkcyjne dyrektorom zespołów liczących 2 lub 3 placówki, natomiast nie podwyższylibyśmy dodatków dyrektorom zespołów liczących więcej lub mniej niż 2 lub 3 placówki, albo że na przykład podnieślibyśmy dodatek dla niektórych funkcji w szkołach, nie wiem, na przykład kierowników warsztatów czy internatów, a nie podwyższylibyśmy dodatku dla osób sprawujących w szkołach inne niedyrektorskie funkcje. Jest to system spójny i całościowy. Zasadniczo te dodatki są wyższe niż obecne, nie mniejsze w przypadku najmniejszych szkół i placówek niż 800 zł, dokładnie 794 zł, bo tyle wynosi 30% podstawy wskazanej w tym słowniczku w paragrafie pierwszym uchwały i nie większe niż 90 w przypadku zespołów liczących co najmniej 4 funkcjonujące placówki i bardzo dużo oddziałów niż 95% tej kwoty, czyli 800 zł razy 3, to mamy kwotę 2400 zł. To są dodatki funkcyjne dla dyrektorów, dodatki funkcyjne dla nauczycieli oczywiście są zdecydowanie wyższe, nawet w przypadku wicedyrektora nie przekraczają kwoty 25% wynagrodzenia bazowego, a w przypadku nauczycieli nie pełniących funkcji dyrektorskich nie przekraczają kwoty 15% wynagrodzenia bazowego. Zawsze ten procent mnożymy przez kwotę 26 zł 47 groszy. Odczytując treść poprawki, do której oczywiście Państwa zachęcam, powiem, że albo może nie, odczytanie tekstu poprawki zostawię już panu przewodniczącemu obrad, żeby wszyscy wiedzieli, nad czym głosujemy. Ja natomiast zachęcam Państwa do przyjęcia tej propozycji Komisji Oświaty i Wychowania, uzgodnionej ze środowiskiem oświatowym miasta Poznania. Jest to rozszerzenie tej propozycji zaakceptowanej przez związki, a więc związki do tej propozycji zastrzeżeń żadnych nie zgłosiły, jedynie prosiły o to, aby nie opóźniała ta propozycja wejście w życie propozycji pana prezydenta i tak w tym projekcie jest. Propozycja pana prezydenta wchodzi w życie z dniem 1 września tego roku. Propozycja Komisji Oświaty rozszerza tą propozycję prezydencką od 1 stycznia 2016 roku. Na koniec chciałbym powiedzieć jedno. Przypominając o tym, że mówimy o kwocie rzędu 1 czy 2% wydatków osobowych w budżecie oświaty, chciałem zwrócić uwagę Państwa radnych na to, że w czasie posiedzenia komisji nawet osoby, które nie popierały tego projektu uchwały, po to, aby nie wiązać, jak mówiono, rąk panu prezydentowi przy tworzeniu założeń do nowego budżetu, chociaż moim zdaniem właśnie w tej chwili jest czas na to, aby pewne wiążące wytyczne panu prezydentowi złożyć, tak żeby mógł spokojnie ten budżet przygotować. Ale nawet te osoby, zarówno pan wiceprezydent Wiśniewski, który powiedział, że ta propozycja dodatków jest nie tylko i spójna, i logiczna, ale też uzasadniona, a nawet gdyby kondycja finansowa miasta była lepsza w przyszłym roku, to te kwoty dodatków mogłyby być wtedy większe. Nie byłoby to niezasadne, tylko kondycja finansowa miasta może ograniczyć tą propozycję, natomiast ta propozycja jest zasadna i przekonująco uzasadniona i kompletna. Także radni, którzy nie poparli ostatecznie w głosowaniu tej propozycji uchwały, mówili, że co do istoty propozycji się z nią zgadzają, że te dodatki funkcyjne dla nauczycieli i dla dyrektorów bądź wicedyrektorów bądź kierowników w szkołach powinny być wyższe. Podobnie jak dodatek motywacyjny dla wszystkich nauczycieli powinien być wyższy. No ale znowu mówili, że ponieważ nie znamy założeń do budżetu, to oni osobiście nie chcą wiązać ręki panu prezydentowi, ale także z tą propozycją się zgadzają. Kwitując z radością te życzliwe uwagi o propozycji podwyżek od 1 stycznia 2016 roku, pozwalam sobie być przeciwnego zdania co do zasadniczego argumentu tych, którzy głosowali przeciw. To znaczy uważam, że właśnie ta pora, lipiec, jest najlepszą porą, żeby pewne kierunkowe i wiążące wytyczne panu prezydentowi w tej materii przedstawić. Komisja ostatecznie po dwóch posiedzeniach, długiej debacie zarekomendowała te poprawki dotyczące spraw finansowych w głosowaniu 3 głosami za, przy 2 głosach przeciw i przy 2 głosach wstrzymujących. Przypomnę, że tą pierwszą poprawkę głosowano 5 głosami za, bez głosów przeciw i przy 2 głosach wstrzymujących. Ona nie jest poprawką finansową. To na razie tyle. Chciałbym, myślę, że w imieniu radnych będących członkiem komisji, poprosić o przedstawienie tego, czego Nie otrzymaliśmy przynajmniej do wczoraj, dzisiaj stanu poczty mailowej i IAR-u nie sprawdzałem. To znaczy, żebyśmy usłyszeli wyliczenia tych proponowanych przez komisję kwot od stycznia przyszłego roku. Dziękuję.
Dziękuję panie przewodniczący, ale ja rozumiem, że poprawki komisji na jarze są zamieszczone, tak? Ktoś mi może odpowiedzieć, czy te poprawki, które złożyła Komisja Oświaty i Wychowania są na jarze? Więc ja bym prosił państwa o wejście do jaru i przeczytanie tych poprawek, ponieważ odczytanie przeze mnie tych poprawek zajmie kolejne 15 minut, a i tak państwo niewiele z tego zrozumiecie. Myślę, że patrząc więcej zauważycie niż słuchając, jak ja to czytam. Także prosiłbym o zapoznanie się z tymi poprawkami. Natomiast mam jeszcze pytanie do pana prezydenta, ponieważ ja mam dwie autopoprawki pana prezydenta. Jedną autopoprawkę mam z 8 lipca, a drugą mam z 14 lipca. Czym one się... Słucham? Czyli ta z 14, ona się jakoś zmieniła w stosunku do tej z 8? To jest chyba dokładnie ta sama. Dobrze, tylko dwa razy wpłynęła. Nie ma w jarze poprawek Komisji Oświaty? Mogłaby pani pokazać panu radnemu Różańskiemu, bo on ma kłopoty z komputerem, po prostu człowiek starej daty, nie zna się za bardzo. Dobrze. Czyli autopoprawki są te same, więc nie ma różnicy. Teraz tak, czy w imieniu klubu pan Antoni Szczuciński? W imieniu klubu. Proszę bardzo, pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz na pewno w jednym ma rację, że to jest dobry czas rozmawiania o wydatkach w przyszłym roku. Jeśli chodzi o postulaty budżetowe, to czas jest rzeczywiście dobry. Natomiast jest pytanie, czy nie znając decyzji Ministerstwa Finansów o wpływach podatkowych, czy jest to dobry czas decyzji? I w tym się chyba różnimy. Ja najpierw chciałbym wzmocnić to, co powiedział pan radny Aleksandrowicz, pokazując fragment pewnego opracowania. Otóż w 2011 roku ukazało się raport o sytuacji i statusie zawodowym dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Pan Szymon Więsław to opracował. I tam podano wysokość...
Ja bardzo przepraszam, panie przewodniczący, ale pana przewodniczącego Grzesia bym prosiła o to, żeby przyszedł tu, prowadził, uciszał tą salę, pana przewodniczącego Ganowicza i pana Różańskiego, o to, żeby nie zakłócali. Ja mogę tu prowadzić, ale bardzo proszę, żebyście państwo umożliwili panu przewodniczącemu Szczucińskiemu zabieranie głosu, a ci, którzy chcą podyskutować, żeby zacytować pana przewodniczącego Ganowicza, proszę do kuluarów.
Szanowni państwo, więc wzmacniając wypowiedź pana Aleksandrowicza, przytaczam wyniki tych badań, opracowań z 2011 roku, gdzie podano dla 12 największych polskich miast skrajną wysokość dodatków funkcyjnych. Poznań miał wartość najniższą, Bydgoszcz najwyższą. W tych 12 miastach tak się to przedstawiało. Ten mały kwadracik to jest mediana, więc mniej więcej średnia, nie całkiem średnia, ale średnia wielkość. A więc jak widać w Warszawie około 1300, w Poznaniu te 410, w Bydgoszczy jeszcze więcej. Jak widać zdecydowanie 4 lata temu odbiegaliśmy od tego, co w Polsce się dzieje. A więc krótko mówiąc, stan rzeczy, który mamy, jeśli chodzi o dyrektorów szkół, jest niewłaściwy. On się ciut poprawił od tego 2011 roku, ale jest zdecydowanie niewłaściwy i już. I co tutaj dyskutować? trzeba przyjąć, że rzecz jest do zmiany. Otóż, proszę Państwa, w 2011 było to te 410 zł. Średni dodatek funkcyjny dyrektorów w tej chwili wynosi 560 zł. W projekcie prezydenckim, który mam nadzieję będzie przyjęty od 1 września, ten średni dodatek wyniesie 850 zł. W tej propozycji, która przeszła przez Komisję Oświaty, ten średni dodatek funkcyjny wyniósłby 1365 zł, a więc mniej więcej tyle, ile w Warszawie 4 lata temu. I tak 4 lata temu 4 duże miasta polskie miały więcej niż ta propozycja komisji. A więc można powiedzieć, że ta propozycja komisji jest rozwiązaniem nieszalonym, przemyślanym, a biorąc pod uwagę te rozmaite rozwiązania, nawet optymalnym. 4 lata temu w tych 12 miastach polskich średni dodatek funkcyjny wyniósł 1075 zł. 4 lata temu średni. A więc w związku z tym mamy do czynienia z propozycją, która wydaje się propozycją roztropną i jako postulat do prac nad budżetem miasta Poznania jest to postulat przemyślany i warty rozważania, a co więcej powiem, warty uwzględnienia. Natomiast różnimy się z panem przewodniczącym Aleksandrowiczem w tym, czy wolno nam dzisiaj podjąć decyzję, która stanowi o skutkach finansowych na rok przyszły, nie zmieniając wieloletniej prognozy finansowej. Właśnie ją zmianę przyjęliśmy, zatwierdziliśmy. W tej wieloletniej prognozie finansowej nie ma środków na tego rodzaju podwyżkę. Jako postulat budżetowy podpisuję się i będę wspierał tego typu rozwiązania. Natomiast w tej chwili w wieloletniej prognozie finansowej tych pieniędzy nie mamy. A więc przyjęcie przez nas tej uchwały nie wydaje mi się możliwe. I chciałbym w niniejszym zatem jeszcze 30 sekund, zwłaszcza, że tu klubowe wystąpienie.
Nie, jeszcze jest ponad 5 minut.
Aha, bo mi mikrofon przestał funkcjonować. Proszę Państwa, zatem uważając, że po pierwsze projekt uchwały, nazwijmy to prezydenckiej, poprawia nieco ten stan rzeczy i w związku z tym niech by od 1 września był i za tym oczywiście się opowiadamy. Jesteśmy za tym. Jeśli chodzi o postulat sformułowany w poprawce, którą przedstawiał pan przewodniczący Aleksandrowicz, jest to dobry postulat, przemyślany i jak widać uzasadniony. Natomiast jeśli chodzi o przyjęcie tej poprawki dzisiaj, nie wydaje mi się to z powodów formalnych, także bez określenia ram finansowych dla budżetu na przyszły rok możliwe. W związku z tym poprawki tej dzisiaj nie wesprzemy, choć wspieramy tą intencję i wspieramy ten postulat budżetowy do prac nad budżetem miasta Poznania na rok przyszły. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Jacek Jaśkowiak się zapisał do głosu i pan wiceprezydent Mariusz Wiśniewski. Także pozostawiam panom kolejność do wyboru. Dobrze, to pan wiceprezydent najpierw. Tak, bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, wszystkim dziękuję za ten głos pana profesora Szczucińskiego. I nawiązując do tego, co, o czym też mówił pan przewodniczący Aleksandrowicz, słusznie przytaczając słowa też z mojej komisji, a tak jak wspomniałem na komisji, absolutnie zresztą nikt na tej sali, jak i również na komisji nie może podważać sensu i idei rzeczywiście zmiany i podwyższenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów poznańskich placówek oświatowych, ponieważ są to osoby, które ponoszą największą odpowiedzialność, kierując placówkami oświatowymi i te dodatki funkcyjne na przestrzeni wielu, wielu lat jeszcze wcześniej rzeczywiście nie ulegały zbyt dużym zmianom. I te różnice w wynagrodzeniu pomiędzy dyrektorami szkół, przedszkoli, szkół są naprawdę w porównaniu do wynagrodzeń pozostałych nauczycieli często nieduże, a nawet bywają przypadki, kiedy te różnice są na korzyść nauczycieli, a na niekorzyść dyrektorów. I trudno się z tymi postulatami Komisji Oświaty nie zgodzić. One są co do idei sensowne. Tak jak wspomniałem, że gdyby były możliwości finansowe, poszedłbym nawet jeszcze dalej. Ale właśnie, dochodzimy do sedna sprawy. Trudno w tym konkretnym momencie. To nie jest coś, co ma na celu odpychać tę dyskusję, chować ją, twierdzić, że ona jest niesensowna, podejmować zobowiązanie finansowe, a taki ma skutek uchwała Rady Miasta, które to już z góry przesądza, że od 1 stycznia te dodatki jeszcze bardziej by zwiększały te kwoty, które miasto ponosi w tej chwili na dodatki zarówno motywacyjne, jak i funkcyjne dla nauczycieli. Dlatego też wspominałem na komisji, że na pewno będziemy chcieli pracować, aby ten stan rzeczy poprawiać i to nie jest deklaracja na wyrost. Natomiast wszystko musi być oczywiście pożenione z możliwościami finansowymi miasta. Propozycje finansowe, które przedkładał pan przewodniczący Aleksandrowicz, które poparła Komisja Oświaty, ja na komisji o tym mówiłem, ile one by kosztowały. Tu mam sygnał z Wydziału Oświaty, że konkretna prośba, żeby takie wyliczenia finansowe przedstawić komisji, nie wpłynęła, ale mimo wszystko służę taką informacją. Ona została przygotowana przez Wydział. I gdyby propozycje, te, które proponuje pan przewodniczący w tej chwili, weszły w życie, to musielibyśmy tak naprawdę mieć już na CITO od razu ponad 8 milionów złotych mieć przygotowane, które by były oczywiście tą uchwałą zadekretowane i musiałyby być uwzględnione już w planie budżetu miasta na rok 2016. Mogę tutaj oczywiście przedstawić konkretne pozycje, jeśli pan przewodniczący i szanowni państwo mieliby na to czas. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli według tej propozycji wzrósłby o ponad 2 miliony, dokładnie 2 miliony 350 tysięcy złotych i 241 złotych w stosunku do 17 milionów z kawałkiem, które dzisiaj budżet miasta na ten cel ponosi. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów w tej propozycji pana przewodniczącego by wzrosły z 1 800 000 do 4 423 tysięcy złotych. W naszej w tej chwili propozycji byłoby to 3 miliony w skali roku. Funkcyjne dla dyrektorów wzrósłby w propozycji tutaj pana przewodniczącego Aleksandrowicza o 770 tysięcy. Funkcyjne dla innych stanowisk kierowniczych o ponad 142 tysiące. Funkcyjne za wychowawstwo wzrósłby o ponad 3 miliony złotych. Funkcyjne za opiekę, za opiekuna stażu o 835 tysięcy złotych. Dla doradców metodycznych o 20 tysięcy złotych. Za pracę w warunkach trudnych o ponad 400 tysięcy złotych, 474 tysiące i 500 złotych dokładnie. Oraz za pracę w warunkach uciążliwych o 19 tysięcy złotych. Łącznie jest to kwota ponad 8 milionów, dokładnie 8 milionów 800 tysięcy złotych. I to są pieniądze, które w tej chwili trudno tak naprawdę odpowiedzialnie powiedzieć tak, będziemy je mieli na 100%, kiedy w tym momencie nie ma założeń do budżetu na rok 2016. Co oczywiście absolutnie nie neguje, a wręcz nawet zachęca i powinno zachęcać nas wszystkich do tego, żeby rzeczywiście środki na dodatki funkcyjne dla dyrektorów rzeczywiście były jeszcze większe niż to również zakłada nasza propozycja, którą tutaj przedkładamy Wysokiej Radzie. Jest to propozycja, nad którą pracował jeszcze Urząd Miasta poprzedniej kadencji, także mój poprzednik, ale również była w tej kadencji konsultowana ze związkami zawodowymi, a w tym zakresie mamy jakby poparcie dla tych rozwiązań. Oczywiście z zastrzeżeniem, że nie jest to rzeczywiście stan rzeczy, na którym się należy zatrzymać i wrócić do tego tematu dopiero za kolejnych kilka, 13 lat. Tak oczywiście być nie powinno. Dlatego też ja Wysokiej Radzie w pełnej odpowiedzialności rekomenduję poparcie tego projektu uchwały wraz z tą poprawką numer 2, którą państwu przedłużyłem, która uwzględnia część propozycji takich korekt do uchwały, do projektu uchwały, który Komisja Oświaty wniosła, z jednym tam zmianą, o której pan dyrektor Foligowski mówił, finansowo. I bardzo proszę o przyjęcie właśnie tejże uchwały z autoprawką w proponowanym przez nas kształcie. Dziękuję bardzo i proszę też jeszcze pana prezydenta, który w kontekście wynagrodzeń jeszcze dwa słowa wypowiedział.
Dziękuję. Pan prezydent Jacek Jaśkowiak. Bardzo.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, te postulaty podwyżki wynagrodzeń dla dyrektorów są jak najbardziej słuszne i musimy kierować się i naszymi możliwościami, jeśli chodzi o budżet. I wydaje mi się, że to, co proponujemy w tym zakresie, co proponuje pan prezydent Wiśniewski, jest pewnym kompromisem tym, co możemy zrobić teraz. Natomiast z pewnością musimy spojrzeć na wynagrodzenia, bo to, co dzisiaj też powiedziała pani radna Kretkowska, że w Wydziale Kultury też pensje są takie, jakie są, czyli że są bardzo niskie. Mamy również bardzo niskie pensje w Straży Miejskiej. Mamy również w opiece społecznej i my w tej chwili chcemy to zrobić kompleksowo. Tak? Chcielibyśmy w ramach tych możliwości, które będziemy mieli, doprowadzić do tego, żeby te osoby, które zarabiają szczególnie mało lub te osoby, które z kolei z uwagi na swoją odpowiedzialność, tak jak dyrektorzy szkół, powinni zarabiać więcej, to z pewnością będziemy to brali pod uwagę. Natomiast też bym chciał zwrócić na to, co też pan radny Kajzer przedstawił, czyli na konieczność pewnej dyscypliny w budżecie i tej nadwyżki, którą musimy uzyskać w zakresie przychodów bieżących i wydatków. Także proszę o przyjęcie tej propozycji, którą przygotował pan prezydent Wiśniewski. Natomiast z pewnością nad tymi wynagrodzeniami się pochylimy i będziemy bardzo starali się uwzględnić to w roku 2016 i również w prognozie finansowej na następne lata.
Dziękuję. W tej chwili chciałabym oddać głos panu Jackowi Leśnemu ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który zgłaszał chęć zabrania głosu. Bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Panowie Prezydenci, dziękuję za umożliwienie zabrania głosu. W imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego, który reprezentuję, chcę podkreślić, że od roku 2010, w pierwszej, drugiej połowie roku 2014, po czteroletniej przerwie, nastąpił element rzetelnych negocjacji płacowych w oświacie. Jak wiadomo, do tego czasu odbijaliśmy się o mur niemożności pod hasłem napięty do granic możliwości budżet, który nie pozwala na jakiekolwiek ruchy. Aczkolwiek wiemy, że ten budżet pozwalał także na opłacenie rachunków nierzetelnych inwestycji pod różnym względem albo płacenia odszkodowań za niechlujstwo czy niekompetencje tutejszego urzędu. Ale to było i minęło. Mam nadzieję definitywnie. Proszę Państwa, my apelujemy o to, by Wysoka Rada zechciała przyjąć projekt uchwały po to, by zmienione warunki mogły obowiązywać od 1 września. To jest jedna sprawa. Związki zawodowe podjęły ryzykowną decyzję proponowania procentowego układu dodatków wobec dotychczasowych kwotowych. Te kwotowe obowiązują od roku 2012 i nie uległy żadnej zmianie. Oczywiście odniesienie do płacy nauczyciela mianowanego oznacza, że rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia według stopnia awansu zawodowego może być przez lata stałe. Bo to już zresztą minister Kluzik-Rostkowska ogłosiła, zresztą dosyć bezczelnie, na rok 2016. Natomiast jest także i ryzyko, że gdyby rząd Rzeczpospolitej obniży płace zasadnicze w budżetówce, to również te dodatki się zmniejszą. Ale liczymy na to, że coś takiego nie nastąpi. Apelujemy do państwa radnych o najwyższą uwagę w sprawie zwiększenia dodatków dla dyrektorów placówek. Jest rzeczą może dyskusyjną, dlaczego przedstawiciel Związku Zawodowego broni dyrektorów placówek oświatowych, ale to są tacy sami nauczyciele jak ja, od wielu lat funkcjonujący w oświacie. Znam większość z nich, bo większość z nich wybierałem w różnego rodzaju konkursach. Podkreślam ponadto, że uczestnicząc w komisjach konkursowych od ponad 20 lat, z przykrością stwierdzam obniżający się poziom kandydatów na te stanowiska. To także efekt tego, co przed chwilą profesor Ściuciński pokazał na tablicy odnośnie średnich dodatków motywacyjnych dla dyrektorów. Miasto Poznań musi w interesie własnym, własnych obywateli i dzieci, które do szkół różnych typów chodzą, tą sprawą się zająć. Ponadto apeluję do Państwa, by pochylić się w przygotowaniach przyszłorocznego budżetu nad losem płacowym pariasów pracowników samorządowych, czyli pracowników obsługi w placówkach oświatowych. Stan zatrudnienia i tak w wyniku różnorodnych procesów restrukturyzacyjnych, oszczędnościowych i jakby je nie nazwać, uległ zdecydowanemu zmniejszeniu. Ci, którzy pozostali, nadal pracują w niezwykle marnych, trudnych warunkach z bardzo niskimi płacami. Tę kwestię także należałoby podnieść w rozważaniach nad przyszłorocznym budżetem. Ja nie jestem kompetentny, by rozpatrywać sprawę zasadności w tej chwili propozycji pana przewodniczącego Aleksandrowicza i innych uwarunkowań związanych z zatwierdzeniem poprawek. Mogę tylko powiedzieć, że Związek Nauczycielstwa Polskiego ten typ myślenia, który pan przewodniczący Aleksandrowicz zaprezentował w zakresie rozważań nad zwyżką tychże dodatków od stycznia 2016 roku, za słuszny i warty najwyższej uwagi państwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Byłbym wdzięczny, gdyby Wydział Oświaty zechciał przedstawić kwoty tych wyliczeń. Ja dostałem taką karteczkę. Pan dyrektor powiedział, że Komisja Oświaty nie prosiła o to. No, proszę wybaczyć, ale wydaje mi się to oczywiste, że oczekujemy, aby Wydział prowadzący sprawy oświatowe w momencie, kiedy jest konkretna propozycja zmian, która nadaje się do konkretnego i precyzyjnego wyliczenia, ale aparaturę do tego wyliczenia ma wyłącznie Wydział Oświaty i pan prezydent. To jest chyba oczywiste, że taka informacja, jakie są skutki tej propozycji, powinna być przedstawiona. Byłem na Komisji Budżetu i Finansów wczoraj i prawdę mówiąc dziwiłem się, że nie była przedstawiona wtedy, bo któż jak nie ta komisja powinna o skutkach finansowych, a nie merytorycznym uzasadnieniu tylko tej propozycji mówić. W każdym razie bardzo bym prosił o przedstawienie tych tabel, które otrzymałem. Tam nie do końca dla mnie jest jasne, dlaczego zestawia się aktualne kwoty z propozycją komisji w tej tabelce drugiej, podczas gdy w pierwszej mówi się, że aktualne kwoty są nieco zwiększone przez propozycję Wydziału Oświaty i pana prezydenta. Myślę, że trzeba byłoby odnosić się do tej propozycji, która i tak od 1 stycznia będzie obowiązywała, dokładnie od 1 września, ale już z symulacją na cały rok następny, z pobieżnych rachunków na podręcznym kalkulatorze wyszło mi, że mówimy tutaj o różnicy rzędu 9 338 000, czyli o kwocie 1,46% albo 1% i 46 promili wydatków osobowych w oświacie planowanych na rok obecny. Ale bardzo bym prosił o przedstawienie tych obliczeń przez pana prezydenta czy pana dyrektora.
Dziękuję. Czy pan dyrektor teraz?
Mogę odczytać oczywiście. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo, no, zestawienie jest do aktualnych, ponieważ mamy stan aktualny. Wolą i decyzją państwa radnych będzie przyjęcie bądź nie takiego czy innego, takiej czy innej propozycji. W związku z tym dlatego propozycja, którą był łaska przedstawić pan przewodniczący, a później uzyskała ona wsparcie komisji, jest zestawiana z aktualnym stanem i tak samo odnosi się do propozycji, to wyliczenie do propozycji przedstawionej przez pana prezydenta. Jeśli chodzi o dodatek motywacyjny dla nauczycieli, w chwili obecnej ten dodatek, mówimy oczywiście o koszcie rocznym, to 17 317 567 zł. I propozycja pana prezydenta nie przewiduje tutaj zmiany. Pomijam oczywiście kwestię zapisu, czyli tego, że ten zapis w tej chwili jest kwotowy, a będzie procentowy. Natomiast propozycja przyjęta przez Komisję Oświaty zakłada wzrost tego dodatku w skali rocznej o 2 350 241 zł do kwoty 19 667 808 zł. Jeśli chodzi o dodatek funkcyjny dla dyrektorów, w chwili obecnej w skali miasta rocznie to jest 1 828 157 zł. Propozycja pana prezydenta zakłada wzrost do 2 751 104 zł, a więc o kwotę 922 947 zł. Propozycja przyjęta przez komisję zakłada wzrost o 4 423 063 zł, czyli ta różnica w stosunku do stanu obecnego to jest 2 594 906 zł. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów w chwili obecnej w skali miasta to jest 1 107 604 zł. Propozycja pana prezydenta nie zakłada tutaj zmiany. Propozycja komisji zakłada wzrost o 770 206 zł do kwoty 1 877 810 zł. Dodatek funkcyjny dla innych stanowisk kierowniczych, tych, które były wymienione w prezentacji, w chwili obecnej to jest koszt 188 463 zł. Propozycji pana prezydenta zakładamy wzrost o 26 044 zł do kwoty 214 507 zł. Propozycja przyjęta przez komisję zakłada wzrost o 142 604 zł do kwoty 331 067 zł. Jeśli chodzi o dodatek za wychowawstwo, w chwili obecnej to jest w skali miasta rocznie kwota 8 649 694 zł. Propozycja pana prezydenta nie zakłada tutaj wzrostu. Propozycja komisji zakłada wzrost o 3 078 704 zł do kwoty 11 728 398 zł. Jeśli chodzi o kwotę dodatku funkcyjnego za opiekuna stażu, w skali miasta oczywiście, to jest kwota 942 280 zł. Propozycja pana prezydenta nie zakłada tutaj zmiany. Propozycja komisji zakłada zmianę o podwyższenie tej kwoty łącznej o 835 607 zł do kwoty 1 777 887 zł. Jeśli chodzi o dodatek dla doradcy metodycznego, w chwili obecnej wynosi on 35 633 zł. Propozycja pana prezydenta nie zakłada tutaj zmiany tego wysokości tego dodatku. Propozycja komisji zakłada wzrost o 20 927 zł do kwoty 56 560 zł. Dodatek za pracę w trudnych warunkach, w chwili obecnej w skali miasta jest to koszt 4 997 744 zł. Propozycja pana prezydenta nie zakłada tutaj zmiany. Propozycja komisji zakłada wzrost nakładów na ten dodatek o 474 500 zł do kwoty 5 472 1244 zł. I jeśli chodzi o dodatek za pracę w warunkach uciążliwych, w chwili obecnej to jest kwota 107 560 zł. Propozycja pana prezydenta nie zawiera zmiany. Propozycja komisji zawiera zmianę skutkującą wzrostem nakładów o 19 208 zł do kwoty 126 768 zł. Podsumowując, w chwili obecnej na wszystkie dodatki motywacyjne dla nauczycieli i funkcyjne wymienione wcześniej, miasto Poznań wydatkuje kwotę 35 174 702 zł. Propozycja pana prezydenta zakłada wzrost do kwoty 36 123 693 zł. Propozycja komisji w stosunku do stanu obecnego zakłada wzrost o 10 286 903 zł do kwoty 45 461 605 zł.
Dziękujemy jeszcze panie dyrektorze. Gdybyśmy mogli prosić o to, by te wyliczenia zostały przekazane radnym, ale jeszcze tak, żebym prosiła, żeby do tych wyliczeń dodać ilości osób, których te dodatki dotyczą, tak? Żeby po prostu była świadomość.
To jest, żeby jakby doprecyzować, to jest jakby końcówka tego materiału, tak? To znaczy z wyliczenia, z przeliczenia wszystkich dodatków na poszczególne stanowiska przez poszczególne osoby, więc oczywiście tak. Całościowy ten materiał naturalnie, że przekażemy wszystkim państwu radnym.
Tak. Ja jestem w tej chwili zgłoszona do głosu, tylko dwa zdania. Gdybyśmy byli malutkim miastem powiatowym, w którym jest jedna szkoła średnia i dwie czy trzy szkoły podstawowe, jedno przedszkole, to ci nasi dyrektorzy już by mieli te dodatki w kwotach może i wyższych od tych, które dzisiaj są proponowane w poprawce. Natomiast jesteśmy metropolią, czego skądinąd pragniemy. Z bycia metropolią wynika także ilość szkół i przedszkoli, które prowadzimy. W związku z tym kwestia dodatków dla nawet tylko dla osób prowadzących te placówki idzie w setki, od razu w setki i powstają z tego te kwoty, których wysokości wysłuchaliśmy przed chwilą. Nie są to duże kwoty, gdy bierze się budżet wydatków osobowych oświaty, bo jest to, sprowadza się to w przypadku dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów do 1%, a w przypadku tego budżetu osobowego, a w przypadku wszystkich pozostałych do 1,5%, nieco powyżej 1,5% tego budżetu, więc w skali tego budżetu nie są to kwoty szalone. W odróżnieniu od nauczycieli, którzy także nie należą do najwyżej uposażonej grupy zawodowej. Nauczyciele mogą dorabiać do swoich nie najwyższych pensji po godzinach pracy, szukać możliwości udzielania dodatkowych lekcji, zatrudniania się do pracy przy wypoczynku dzieci, młodzieży, etc., etc. Natomiast w przypadku dyrektorów szkół, przedszkoli to jest praca nienormowana i to jest praca prawie całodobowa, tak jak w przypadku każdego dyrektora, który jest odpowiedzialny osobowo, materialnie, finansowo, organizacyjnie i pod każdym innym względem za pracę tej swojej placówki. Odpowiada za olbrzymi majątek, odpowiada za prowadzone na jej terenie remonty, więc dyrektor szkoły nie ma możliwości dorobienia do tego niskiego uposażenia. Przecięte nauczyciel mianowany w oświacie w przybliżeniu dzisiaj zarabia 2,5 tysiąca. W Poznaniu jest dodatek w wysokości 180 zł brutto, jak w przypadku dyrektorek przedszkoli, powoduje, że ten dyrektor przy tej całej swojej odpowiedzialności zarabia nieco powyżej 2,5 tysiąca miesięcznie. I to trzeba zmienić. Dla porównania komisja rewizyjna pytała o płace w ZTM-ie, kontrolując ostatnio ZTM. Liczny zastęp kierowników, założenie widełek na płace dla kierowników w ZTM-ie, nie dyrektorów, te widełki wynoszą od 4 do 11 tysięcy złotych, tak nas poinformowano. Czyli kiedy to się zestawia 4 do 11 tysięcy złotych dla kierowników w ZTM-ie z 2,5 tysiącami do 3 tysięcy dla dyrektorów placówek oświatowych, pokazuje problem, pokazuje skalę i patologię, już bym powiedziała, w którą zabrnęliśmy przez wiele lat, ignorując ten problem, udając, że go nie ma. Pan radny Dariusz Jaworski, bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, mi się wydawało, że nawet publicystyczne wypowiedzi przedstawicieli związków zawodowych są wypowiedziami, które nie powinny mnie już dziwić, ale wypowiedź pana przewodniczącego Leśnego No powiem szczerze, zdumiała mnie, a zdumiała mnie tym, że w swojej treści jest po prostu wypowiedzią nieprawdziwą. Nie wiem, czy wynika to z ignorancji, czy może złej woli. Wierzę w to, że jednak ignorancja była decydująca, ale zmusiło to mnie do wypowiedzi i do sprostowania pewnych faktów, a właściwie faktoidów, które pan przewodniczący podał. Otóż nieprawdą jest, że w poprzednim okresie, a kierowałem Oświatą Poznańską przez 3 lata, nie było prowadzonych prac dotyczących dodatków funkcyjnych, dodatków motywacyjnych itd., itd. Otóż ten projekt, który państwo w tej chwili będziecie głosowali, nie uwzględniając oczywiście tych poprawek, które składa Klub Prawa i Sprawiedliwości, jest projektem, który został w dużej mierze przygotowany w poprzednim roku. I myślę, że pan prezydent Wiśniewski, podobnie jak i pan dyrektor Foligowski, to potwierdzą. Ten projekt został przygotowany, między innymi wypracowany w toku komisji, której działanie jest teraz kontynuowane, a która została powołana 2 lata temu, Komisji Wspólnej Przedstawicieli Wydziału oraz Prezydenta oraz dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych. I ten projekt został przygotowany jeszcze przed wyborami. Wtedy też została podpisane porozumienie i przyjęta została również zasada rewaloryzacji procentowej, a nie kwotowej. Mówienie wobec tego, że w tym czasie się nic nie wydarzyło, jest po prostu mówieniem nieprawdy. I bardzo bym prosił, żeby tego typu nieprawdy nie rozpowszechniać, bo no po prostu to kompromituje osoby, które w ten sposób się wypowiadają. Dziękuję bardzo.
Pan przewodniczący Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Tak czy inaczej, wszystkie informacje, które otrzymaliśmy w tej chwili, w zasadzie potwierdzają to, co mówiłem, to znaczy kolejne osoby zgadzają się z tymi propozycjami wypracowanymi przez Komisję Oświaty wspólnie z przedstawicielami dyrektorów i nauczycieli poznańskich szkół. Kolejne osoby mówią, że jest to postulat ze wszech miar słuszny. Dane przytoczone przez pana Antoniego Szczucińskiego wskazują na to, że nawet po tych podwyżkach nadal nie będziemy miastem, w którym dyrektorzy szkół mają szczególnie wysokie dodatki, bo będą one nieco wyższe niż średnia dla 12 miast w Polsce 4 lata temu. Zwracam też uwagę na to, że w tej ogólnej kwocie wzrostu liczonego od dzisiaj, chociaż ja pozostanę przy swoim zdaniu, że trzeba liczyć od tego, co zostało zgodnie przez pana prezydenta i wszystkie kluby w Radzie zaakceptowane, bo to mówimy o realnym wzroście, ale nawet licząc od tego, co jest dzisiaj, jeszcze przed jakąkolwiek regulacją, na ten ogólny wzrost rzędu 10 287 tysięcy, 2 595 tysięcy, czyli niecałe 2 300 000, to jest wzrost dodatków dla dyrektorów szkół i placówek, a 7,5 miliona, nawet przepraszam, 7,3 miliona, to jest wzrost rozmaitych dodatków dla nauczycieli i tych pełniących pozostałe poza dyrektorem funkcje kierownicze, i tych pełniących funkcje wychowawców, i tych pełniących funkcje opiekuna stażu, czy pracujących w trudnych warunkach, bądź ze szczególnie trudną młodzieżą, na przykład w szkołach dla dzieci ze znacznym stopniem upośledzenia. Patrząc z tej perspektywy, zdecydowanie zachęcam państwa radnych do poparcia tej poprawki. Nie jest to poprawka za duża, nie jest to poprawka wydumana. Jest to poprawka, która spokojnie może być przez pana prezydenta włączona do przyszłorocznego budżetu. Dziękuję.
Nie ma więcej osób, które się zgłosiły do zabrania, chętnych do zabrania głosu. W związku z tym może jeszcze pan przewodniczący Aleksandrowicz, tak? Bardzo proszę.
Skończył mi się czas i jeszcze jedno zdanie. Tak czy inaczej, obliczając nawet według tego maksymalnego wzrostu, a nie do tej poprawki pana prezydenta, to nawet licząc te dodatki dzisiaj do tych przyszłorocznych, to mówimy o kwocie 10 milionów 287 tysięcy, czyli o kwocie 1% i 61 promili wydatków w oświacie, osobowych wydatków w oświacie, które w tym roku wynoszą według planu, bo realizację poznamy w przyszłym roku, w marcu, według planu wynoszą 638 milionów. I to jest ta kwota, nad którą tak długo się zastanawiamy, czy nauczyciele poznańskich szkół, no, że zasługują, to wiemy, ale czy jesteśmy w stanie im to zapewnić w nowym budżecie, czy absolutnie miasto Poznań tej kwoty w swoim budżecie dzisiaj zapewnić na przyszły rok nie może. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Proszę państwa, panie przewodniczący, panie prezydencie, wysłuchuję tej dyskusji wręcz z zażenowaniem. Dlaczego tak potężne miasto, tak, mające takie znakomite szkoły na wysokim poziomie, z reguły o wiele wyższym niż ci dyrektorzy w tych 12 ośrodkach gdzieś tam w Polsce, my mamy mieć znów dodatki na poziomie sprzed 4 lat. Nie wierzę w to, żeby tak dużego miasta nie stać było na właściwe wynagrodzenie naszych nauczycieli. Przecież to naprawdę jest karygodne, że ci nasi dyrektorzy są zawsze daleko w ogonie, że się tak wyrażę. Myślę, że powinniśmy jednak do tych 12 miast dołączyć z dodatkami, jakie mają w tym roku, a nie sprzed 4 lat, bo to naprawdę źle świadczy o nas jako o gospodarzach tego województwa i tego miasta. Przecież jesteśmy metropolią, a mamy dodatki na poziomie jakiegoś Pcimia Małego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Chciałabym już zaproponować przejście do głosowań, ale tu się zgłosiła pani radna Dudziak, więc już apeluję o to, żeby się już nikt więcej nie zgłaszał. A ja tylko chciałam powiedzieć, że było mi przykro, kiedy słuchałam, uważam, głęboko niesprawiedliwych słów adresowanych przez pana radnego Jaworskiego, pod adresem pana Jacka Leśnego. Pan Jacek Leśny jest od bardzo wielu lat przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego, towarzyszy nam w komisjach oświaty, w sesjach, był też radnym w jednej z kadencji. I mówienie w jego przypadku o posługiwaniu się nieprawdą czy faktoidami jest obraźliwe i nieprawdziwe. I bardzo proszę pana Jaworskiego, który często apeluje do innych, żeby nie kierowali się emocjami, żeby się kierował emocjami, ale dobrymi emocjami, a wyłączył złe emocje. Bardzo proszę państwa, proszę państwa, za chwilę nam się skończy czas sesji. Chcielibyśmy dokończyć ten punkt. Mamy jeszcze 7 minut i proponuję, żebyśmy przeszli do głosowań. Czy można by prosić pana Dariusza Jaworskiego, Jannę Frankiewicz o to, żeby zabrali głos po tym punkcie może? Dobrze, pani Lidia Dudziak, bardzo proszę. Pani radna Lidia.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Bardzo króciutko, bo to już pan radny Sternalski mnie prosił, ale po prostu muszę powiedzieć to, bo już nie wytrzymuję tej dyskusji. Proszę państwa, ja to powiedziałam na Komisji Oświaty i jeszcze raz to powtórzę. My musimy się wreszcie określić, co my chcemy w tym mieście mieć. Czy my chcemy mieć oświatę na wysokim poziomie, która będzie kształciła nasze dzieci tak, żeby nie będziemy się wstydzili? Czy chcemy co roku wysłuchiwać to, co w tym roku było, że mamy jedne z najgorszych wyników egzaminacyjnych do gimnazjów i do szkół? Jesteśmy naprawdę jako mianujemy się aglomeracją, a nie potrafimy zadbać o to, co jest dla nas najważniejsze, o nasze dzieci. Ja śmiem twierdzić, że wyniki również, to nie jest tylko przyczyna, akurat ta, o której dzisiaj mówimy, że chcemy podnieść, powiedzmy, uposażenie, natomiast jest to jedna z przyczyn, że nauczyciel dzisiaj u nas w Poznaniu do końca nie jest doceniany. Jeżeli my tego nie zrozumiemy, to my będziemy co roku mieć takie kiepskie wyniki i co roku będziemy siedzieć i się głowić, dlaczego tak jest, proszę Państwa, dlaczego tyle pieniędzy dajemy na tą oświatę. No i być może pieniędzy jest dosyć, ale być może trzeba jakoś inaczej to zagospodarować, żebyśmy my mieli naprawdę wyniki, bo ja powoli się martwię tą sytuacją. Ja nie mam już takich dzieci, więc akurat tym się nie martwię, ale mam wnuki i się boję, że one będą kiepsko wyuczone i między innymi dlatego, że nauczyciele nie są doceniani w tym mieście. Dlatego zadajmy sobie pytanie, co my chcemy i to jest wszystko. Dziękuję.
Pan przewodniczący Ganowicz ma wniosek formalny. Bardzo proszę.
Ale czy to się da włączyć ten mikrofon? Czy słychać? Ponieważ za 6 minut skończy się czas sesji, ja chciałem poprosić Państwa o przegłosowanie wniosku formalnego o przedłużenie czasu trwania dzisiejszej sesji nie dłużej niż do godziny 21. Według mnie jesteśmy w stanie znaczącą część, o ile nie wszystko, do tego czasu zrobić. W związku z tym proszę Państwa o przegłosowanie tego wniosku.
Dziękuję. Pan Przemysław Aleksandrowicz z głosem przeciwnym. W tej sprawie bardzo proszę.
Dziękuję. No, głosowałbym za przedłużeniem, ale nie o 3 godziny. Wydaje mi się, że i tak nie przerobimy całego programu dzisiejszych obrad i to będzie tylko takie przepychanie kolanem poszczególnych uchwał. Możemy przedłużyć o godzinę, możemy przedłużyć najdalej do godziny 20, ale na pewno nie o 3 godziny do godziny 21.
Jest w tej chwili wniosek pana przewodniczącego Ganowicza o przedłużenie do 21 maksymalnie. I głosujemy ten wniosek. Kto jest za? Bardzo prosimy o tablicę do głosowania. Ja mam kartę, zaraz tu, dobrze. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Bardzo proszę o podanie wyników. 24 osoby za, 10 przeciw, 1 się wstrzymała. Zatem będziemy obradować najdłużej do 21. I wracamy do naszej dyskusji. Pan radny Dariusz Jaworski, bardzo proszę.
Ja bym bardzo prosił, żeby pani przewodnicząca nie zajmowała się moimi emocjami, tym bardziej, że ich po prostu nie ma. Natomiast ja nie o emocjach mówię, mówię o elementarnej uczciwości, czyli o mówieniu prawdy. Pan Leśny po prostu powiedział nieprawdę i dlatego pozwoliłem sobie publicznie to powiedział, wobec tego ja publicznie zareagowałem. W przeciwnym razie w ogóle nie zabierałbym głosu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja tak właśnie gwoli sprawiedliwości. Po prostu wypowiedź pana Leśnego, którego skądinąd bardzo cenię, była niesprawiedliwa wobec pana prezydenta Dariusza Jaworskiego, który włożył mnóstwo wysiłku w reformę tych dodatków. I jeszcze jedno, pomijając właśnie te ostatnie prace, również ze strony jakiegokolwiek radnego z Komisji Oświaty, jest nieuczciwością mówienie, że to są pierwsze prace od iluś lat, ponieważ na Komisji Oświaty mieliśmy informację przygotowaną przez Wydział Oświaty, jak kształtowały się te zmiany. I była to cała historia od roku bodajże 2005, także jeśli ktokolwiek obecny na Komisji Oświaty w tej chwili będzie twierdził, że tak naprawdę to są pierwsze zmiany od iluś lat, po prostu się mija, cynicznie się mija z prawdą, bo wydaje mi się, że na tyle informacja z Wydziału Oświaty była zrozumiała, że każdy tutaj, do każdego ta informacja powinna dotrzeć. Także gwoli sprawiedliwości, uważam, że wypowiedź pana Leśnego była po prostu niesprawiedliwa wobec prac i zaangażowania, jakie włożył w ten temat pan prezydent Dariusz Jaworski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Przemysław Aleksandrowicz.
Tylko zdanie. Ja na pewno nie mówiłem, że są to pierwsze prace od kilku lat, więc rozumiem, że nie posługuję się tutaj cynicznie nieprawdą. Do tego w ogóle się nie odnosiłem. Dziękuję.
Czy pan Jacek Leśny, bardzo proszę. Pan Jacek Leśny był zgłoszony do głosu, jest wywoływany, jest przedmiotem jakichś uwag. Bardzo proszę pana.
Dziękuję uprzejmie, pani przewodnicząca. Jestem zdumiony atakiem personalnym na moją osobę. Mojej wypowiedzi w żadnym wypadku personalnie nie odnosiłem się ani do byłego wiceprezydenta Jaworskiego, ani do ekipy, która mu towarzyszyła. Oświadczam raz jeszcze, że progresywny etap zwiększania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli został przyjęty w rozmowach z prezydentem Chińcem w roku 2010 z progresją na rok 2011 i 2012 i zakończył się stawką 140 zł na rok 2012. I od roku 2012 ta stawka obowiązuje. Te same stawki dotyczą z progresją od roku 2010 do zwyżki dodatków funkcyjnych związanych z wychowawstwem i innych dodatków. One się wszystkie zatrzymały w roku 2012. Od tego czasu nie było żadnej podwyżki dodatków motywacyjnych czy funkcyjnych w oświacie. I proszę mi nie imputować, że ja po pierwsze jestem niekompetentny, że jestem, że tak powiem, nastawiony wrogo, tylko mówię o faktach. Takie są jednoznaczne fakty. Uczestniczę w tych sprawach od wielu, wielu lat i proszę mi nie zarzucać niekompetencji. Jestem nauczycielem z 37-letnim stażem, właściwie 40-letnim stażem, także przy tablicy. Jestem byłym radnym, wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty i w związku z tym, panie radny Jaworski, ja przez okres pańskiej prezydentury nie spotkałem się z panem nigdy, oprócz kurtuazyjnego spotkania na początku pańskiej kadencji. I ja nie chcę już tego tematu rozwijać. Proszę nie imputować mi kłamliwych informacji. Dziękuję.
Dziękuję. Ja naprawdę apeluję o to, żeby zakończyć już tę dyskusję, żeby pan Dariusz Jaworski zechciał nie zabierać głosu w tej chwili. Dobrze, pan Dariusz Jaworski zabiera głos.
Ale... proszę państwa, znaczy oczywiście dobrze by było, gdyby pani przewodnicząca równo traktowała osobę na sali, a jeżeli taki głos pani zgłasza w stosunku do mnie, to równie dobrze proszę wobec pana przewodniczącego Leśnego. Natomiast mam wrażenie, że pan Leśny nie bardzo pamięta to, co powiedział przed 15 minutami. Otóż my w tej chwili nie dyskutujemy o dodatkach dla nauczycieli, tylko dyskutujemy i uchwała dotyczy dodatków dla dyrektorów funkcyjnych i dodatków funkcyjnych i motywacyjnych. To nie są dodatki dla nauczycieli. I odnosząc się, krytykując, iż prace na ten temat nie trwały, wyraźnie to zaznaczył. Natomiast my w tej chwili głosujemy całkiem coś innego. Tak? Więc proszę tym razem, no oczywiście jeżeli pan nie pamięta naszych spotkań, no to trudno, ja akurat nie pamiętam. To był zresztą ostatni głos mój w tej sprawie z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Ja chciałabym, żebyśmy przeszli do głosowań i chciałam panu Dariuszowi Jaworskiemu zwrócić uwagę, czy zachęcić, żeby się zapoznał z tym, nad czym ma głosować, gdyż będziemy głosować dodatki dla nauczycieli także, dla wicedyrektorów, nie tylko dla dyrektorów, bo tego dotyczy poprawka zgłoszona przez Komisję Oświaty, którą będziemy głosować. Przejdźmy zatem do tych głosowań. Jeszcze zanim przejdziemy do głosowań, chciałam się upewnić, że państwo znacie treść autopoprawki, bo przekazano drugą wersję autopoprawki i jest to wersja aktualna. Autopoprawka numer 2, tak? To dla państwa, którzy pytaliście o to, która autopoprawka jest tą aktualną, jak sądzę, nie muszę jej w tej chwili tutaj przytaczać, dostaliście ją państwo w materiałach, autopoprawka numer 2. Tam były autopoprawki do szeregu ustępów. W tej chwili zaczniemy głosowanie od przegłosowania dwóch poprawek zaproponowanych przez Komisję Oświaty i Wychowania. Poprawka pierwsza dotyczy paragrafu trzeciego, gdzie proponuje się dopisać ustęp 10a o treści. Od dnia 1 stycznia 2016 roku dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły lub placówki przyznaje prezydent miasta Poznania na podstawie kryteriów ustalonych przez Radę Miasta Poznania w odrębnej uchwale podjętej po zasięgnięciu opinii związków zawodowych. Poprawka ta uzyskała pozytywną opinię Komisji Oświaty. Nie jest to poprawka powodująca skutek finansowy. Poddaję ją pod głosowanie. Czy możemy prosić o tablicę do głosowania? Kto jest za poparciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Czy wszyscy Państwo oddaliście głos? Ja nie oddałam. Ja oddałam na samym początku, ale teraz dobrze. Dziękuję. Prosimy o wyniki. Za 16, 18 przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Poprawka nie uzyskała akceptacji. I poprawka druga. W paragrafie trzecim, już to jest poprawka powodująca skutki finansowe. Jest to długa poprawka. Czy mam ją przeczytać? Wszyscy ją mają w komputerze, tu podpowiada pan przewodniczący Ganowicz. Niemniej nie słyszę, bo jeżeli ktoś chce, żeby przeczytać, to przeczytam. Nie słyszę głosów za, poza takimi żartobliwymi, zatem nie czytam, tylko podaję ją pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem poprawki numer 2 Komisji Oświaty? Proszę o tablicę do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Jest to poprawka powodująca skutek finansowy tym razem. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o wyniki. 12 osób za, 20 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Zatem poprawka ta także nie przeszła. I w tej chwili możemy przegłosować całą uchwałę wraz z autopoprawkami w wersji numer 2. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały PU nr 134/2015? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo i proszę o podanie wyników. 35 osób za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Jednogłośnie uchwała została podjęta.
Bardzo uprzejmie dziękuję. Bardzo.
Przechodzimy do punktu 31. Aha, pan przewodniczący Ganowicz daje nam 3 minuty przerwy. W swojej łaskawości. 5. Ja dorzucam 2 minuty. 5.
uchwał. To wszystko trzeba...